Wszystko wiem. Proszę Państwa, witam Państwa serdecznie po wakacyjnej przerwie. Witam moje koleżanki i kolegów, członków komisji. Witam panów starostów, pana skarbnika, panią sekretarz, dyrektorów wydziałów, pana koordynatora. Proszę Państwa, kworum mamy, większość składu komisji jest obecna na sali, a więc wszystkie podejmowane przez nas decyzje będą miały prawomocną część. Proszę Państwa, prawomocne będą. Proszę Państwa, porządek obrad macie Państwo przed sobą. Troszeczkę się różni od tego, który dostaliśmy na sesję, ale bardzo niewiele. Doszła jedna uchwała. Ona jest tutaj pod 13 punktem. A ja bym jeszcze proponował tutaj zmianę, ponieważ jest i pani dyrektor Centrum Pomocy i pan koordynator, żeby ich sprawozdania, ich informacje ująć jako pierwsze i ten punkt, który do tej pory był czwarty, źle mówię, który do tej pory był piąty, żebyśmy przesunęli w pozycję numer 4 i żeby państwo i pani Jaworska i pan Zbigniew, żeby mogli nas, jeśli mają taką chęć, życzenie, to ich serdecznie zapraszamy, ale wiem, że mają wiele pracy, więc mogli być już wtedy zwolnieni. Czy państwo jesteście za tymi zmianami, które zaproponowałem? Bo to by się wtedy punkt pierwszy i drugi by się nie zmieniał. Punkt trzeci byłby punktem, który w tej chwili jest piąty, a punkt czwarty, trzeci i tak dalej już później lecą wszystkie dokładnie tak, jak jest tutaj wyznaczone. Czy państwo nie mielibyście nic przeciwko takiej zmianie? Czy ktoś z panów zarządu, panów starostów ma coś do wniesienia do zmiany w porządku obrad? Nie widzę, nie słyszę, a więc przegłosujmy ten porządek, który z tą drobną poprawką ja zaproponowałem. Kto z państwa jest za? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie dziękuję państwu.
Mogę technicznie pytanie, czy my korzystamy dzisiaj z tego, czy jeszcze nie?
Tak, wygląda, że tak.
Konferencyjnie tylko bez głosowania. Głosowanie za podniesieniem ręki.
Aha, bo to jeszcze do głosowania jest, tak. A więc pierwszy punkt mamy za sobą. To teraz już czas na pana koordynatora, który przedstawi nam sporządzone przez siebie sprawozdanie z działalności powiatowego koordynatora do spraw przeciwdziałania narkomanii w powiecie goleniowskim. Oddaję panu głos, panie Zbyszku, bardzo proszę.
Na początek chciałem przeprosić państwa, że nie mogłem być na komisji w czerwcu, no ale to ze względów zdrowotnych. Na początek chciałem powiedzieć tak, że generalnie profilaktyka antynarkotykowa realizowana jest w podstawowej części przez gminy. To w gminach są pieniądze z tak zwanego korkowego i one, gminy, zobowiązane są do realizacji ustawy zarówno przeciwdziałania alkoholizmowi, jak i narkomanii. Natomiast ja skoncentrowałem się na takiej współpracy z gminami, jeśli chodzi o organizowanie takiej profilaktyki drugorzędowej, czyli takich wszelkiego rodzaju, można by to nazwać, imprezy profilaktyczno-integracyjne, gdzie no, rozdaje się pewne materiały, ulotki, też jeśli chodzi o profilaktykę. Taka współpraca tutaj najbardziej się układa między gminą Goleniów, Przybiernów, Stepnicą i Maszewem, dlatego że no to nie jest, że Nowogard ma, że tak powiem, swój program i on zresztą jest podobny do naszego, także chodzi o to, że te gminy współfinansują te przedsięwzięcia, a no, Nowogard nie wyraził na to zgody i robi to oddzielnie. Moim takim oczkiem w głowie to były dwie rzeczy. Przede wszystkim punkt dla osób z problemem narkotykowym. I muszę powiedzieć tak, że punkt na tyle dobrze działał, że udało się od tego roku uruchomić terapię grupową dla uzależnionych od narkotyków, co nie udało się jeszcze tutaj w żadnym mieście tej wielkości, żeby można było uruchomić. Oczywiście grupa terapeutyczna jest powiązana z poradnią odwykową, dlatego że ona nie może być w punkcie, ale jest w poradni. Punkt kwalifikuje osoby, a idą do, zarówno do grupy tej uzależnionych od narkotyków, jak i tej drugiej grupy, która ma uzależnienie krzyżowe, czyli od narkotyków i alkoholu. I te grupy już są prowadzone w poradni odwykowej, finansowane przez gminę Goleniów. Może powiem tak, że ponieważ gmina Goleniów ma dosyć duże środki na rozwiązywanie problemów alkoholu, przeciwdziałania narkomanii, jest takie gro tych obciążeń właśnie jest po naszej stronie. Skorzystają gminy ościenne, wszystkie, które chcą tylko, z tych zajęć w grupach, natomiast, no, że tak powiem, finansowanie jest przez gminę Goleniów, natomiast gmina Goleniów jak gdyby korzysta z współfinansowania wtedy, kiedy organizuje, jak powiedziałem, tą profilaktykę drugorzędową. Zorganizowane były szkolenia wyjazdowe dla policjantów, kuratorów sądowych, pedagogów szkolnych. One to były takie trzydniowe szkolenia wyjazdowe odnośnie, między innymi, bo one były w szerszym zakresie, ale między innymi właśnie jeśli chodzi o przeciwdziałanie narkomanii. Też jest współpraca między Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, jak i Sanepidem. Organizowane są różne też spotkania z ich pomocą. Między innymi, jeśli chodzi o Sanepid, były takie dla nauczycieli i uczniów gimnazjów, szkół Maszewa, Przybiornowa, Stefnicy, Goleniowa. To były z obszaru HIV-AIDS. I na koniec chciałem powiedzieć tak, ponieważ ja powiedziałem, że moim oczkiem w głowie był punkt informacyjno-konsultacyjny i z tym, co w wyniku jego działalności powstał w tej chwili od połowy zeszłego tygodnia problem, bo pani Gąsior zrezygnowała z prowadząca punkt, zrezygnowała z przyczyn osobistych z prowadzenia punktu. No i pojawił się problem, dlatego że ja rozmawiałem z terapeutami, którzy mają przygotowanie w tym obszarze, z różnymi i no, problem jest taki, że jednak to finansowanie, które było tutaj dla pani Gąsior, no to oni się nie godzą w ogóle na tak niskie stawki. Ja nie wiem, jak, bo to musiałbym gdzieś z zarządem chyba w jakiś sposób ustalić, jak, co z tym zrobić dalej. Ja mimo wszystko, ja już umówiłem terapeutę od 1 października, dlatego że nie może być przerwy. Przerwa, tydzień czy dwa tygodnie przerwy powoduje to, że ludzie odchodzą, bo jeśli przyjdą zamknięte, no to bez sensu jest. Tak samo zresztą mamy w poradni odwykowej od alkoholu, że nie może być przerwy, nie może być dnia wolnego, że tak powiem. To ja... To
pana koordynatora strony już wszystko. W takim razie otwieram dyskusję. Kto z Państwa w tej kwestii ma coś do powiedzenia, do zapytania? Bardzo proszę. Bardzo proszę, panie koordynatorze.
Czy ja tu przyniosłem badania, wyniki badań między innymi tutaj szkół ponadgimnazjalnych goleniowskich, ja mówię szkół, bo tam został te zespół szkół numer jeden został jako trzy szkoły potraktowany plus prywatne liceum. Przyniosłem, to są badania goleniowa, ale jeśli ja porównywałem sobie badania, które były ogólnopowiatowe w 2009 roku, w Goleniu wypadał zupełnie średnio. Także można te dane traktować jako takie przybliżeniu, takie jakie są w powiecie. I jako ciekawostka tam Państwo zobaczą, że używanie narkotyków spadło. I systematycznie spada już od 6 lat. To chciałem dodać właśnie, że...
Ponawiam, kto z Państwa chciałby w tej kwestii zabrać głos? Bardzo proszę, czy są pytania? Bardzo proszę, Pani Izo.
Mam pytanie, bo tutaj nie usłyszałam gminy Osina. Czy gmina Osina w ogóle nie uczestniczy w Pana programie?
W tym roku nie uczestniczył, ale uczestniczy, dlatego mi się tak to wyparowało, że tak powiem. Uczestniczy nawet w zeszłym roku, to nawet scenę braliśmy z Osiny, tą taką na przyczepce.
Panie koordynatorze, do tego co Pan powiedział, chciałam dopytać, czy systematycznie spada ilość uzależnionych, czy używających narkotyki, to w świetle tych badań przeprowadzonych w szkołach, czy po prostu spada ilość przychodzących do ośrodka? Bo ja sobie zdaję sprawę z tego, że tych używających czy uzależnionych jest znacznie więcej, a wielu z nich nie przychodzi po prostu tam po pomoc. Jak traktować ten problem? Bo problem osoby ogromnie uzależnionej od narkotyków, to mam na co dzień po sąsiedzku mieszka młody człowiek, którego no żadną miarą, żadną siłą nie można gdziekolwiek zawieść, udzielić mu pomocy, bo mimo, że jest osobą uzależnioną i on żyje no już w świecie nierzeczywistym, ma takie spustoszenie w mózgu, to jednak tak jak mam wiedzę od jego rodziny, od niego byłaby wymagana zgoda na leczenie, a on nigdy u Państwa nie był, u Pana nie był i tam nie przyjdzie. I myślę, że takich jest wielu. Dlatego tak pytam, jak to wygląda. Spada, to dobrze, że spada ilość używających, ale nie mamy chyba pełnej wiedzy. Tak.
Badania dotyczą używania narkotyków. Tam nie ma pytania o uzależnienie. Uzależnienie to już specjalista sprawdza. Natomiast używających, to są badania młodzieży szkolnej od 6 klasy gimnazjów i drugich klas ponadgimnazjalnych. I tu właśnie w tych wynikach używanie osób procentowe, niezależnie od tego, ilu jest uczniów, to jest procentowy udział. Także natomiast do nas zgłasza się, tam jest też tabelka w sprawozdaniu i tam jest 160 parę osób. W tym są jeszcze rodziny, niekoniecznie sami uzależnieni. Natomiast no, jest też tak, że zgoda na leczenie zamknięte musi być wyrażona przez osobę uzależnioną. Natomiast do nas, no, my nie przyciągniemy na siłę. My, tak to jest to samo w poradni odwykowej, że no zresztą, bo terapia to jest w poradni odwykowej, to po prostu my oferujemy. Inaczej jest z kolei uzależnienie od alkoholu, gdzie sąd może zobowiązać. Tu nie ma takiego zobowiązania. Ustawa nie przewiduje. zobowiązania sądowego.
Panie koordynatorze, bo przypadek, o którym mówię, dotyczy osoby, która jest niebezpieczna dla otoczenia, ponieważ wyrzuca przedmioty domowego użytku przez okno i no, trzeba mocno pamiętać, nie przechodzić pod oknami tego człowieka. I niejednokrotnie przyjeżdżała policja, no tam ktoś zawiadamiał i przewodniczący tej wspólnoty mieszkaniowej, ale wszyscy są bezradni. Policjanci popatrzyli, spisali, co trzeba i pojechali, zostawili niebezpiecznego osobnika na miejscu. I gdyby pan mógł powiedzieć, czy to właśnie no, tak wygląda od strony prawa lub mógł zasugerować w tym momencie, przepraszam, że ja mówię o takim indywidualnym przypadku jednostkowym, ale domyślam się, że takich może być więcej. Gdyby pan mógł zasugerować, co w tej sytuacji, kiedy on rzeczywiście jest niebezpieczny dla otoczenia.
Akurat to od tego są inne służby, między innymi właśnie policja, między innymi też nie wiem, czy on mieszka sam, czy mieszka z kimś, wspólnota może go wyeksmitować przecież. No, są różne drogi, natomiast ktoś nie prowadzi tego do końca. Ktoś przyjechał, interwencja i zamiast przeprowadzić sprawę do końca, ale tu ważne, jeśli jest w rodzinie, jeśli jest rodzina, to bardzo dużo zależy od determinacji rodziny. Bo to oni powinni się domagać, mogą eksmitować, mogą usunąć. Poza tym no jest przemoc, no to po prostu jest to przestępstwo. Po prostu zgłoszenie do prokuratury. No to nie zawiadomienie po prostu, że coś takiego się dzieje. Wszczęli postępowanie w kierunku przemocy.
Pytania czy są? Bardzo proszę, pani radna.
Ja mam takie pytanie. Panie koordynatorze, czy w działalności pana są podejmowane tematy na przykład dopalaczy? Dopalaczy. Dziękuję.
W sprawozdaniu tam jest po prostu kwestia dopalaczy niczym się nie różni od działania z innymi narkotykami. Po prostu od czasu do czasu robić taki szum medialny na temat dopalaczy, bo one są groźne, bo ten skład jest no, nieznany w ogóle, niebezpieczny pod tym względem. Natomiast jeśli chodzi o profilaktykę, o działania no, w tym kierunku, bo inne działania są z kolei policji, nie, żeby po prostu no, ścigać. Natomiast jeśli chodzi o profilaktykę, ona się nie różni. Bo to nie jest tak, że na profilaktyce, na zajęciach z profilaktyki mówimy, że nie bierz, bo to jest B. Po prostu no, na czym innym polega ta terapia, ta profilaktyka i ona nie różni się. Nie różni, to po prostu co pewien czas taki szum się robi, ale to bardziej dotyczy łamania prawa, a właściwie to nawet trudno powiedzieć, jak to wygląda ze strony prawnej, tam z tymi sklepami i tak dalej, no w Koleniowie akurat nie ma. Dokładnie. I tu są, jeśli chodzi o dopalacze, raczej ja bym powiedział tak, że no każdy, chociażby jeden przypadek jest problemem, natomiast no nie jest to problem taki, no, że tak powiem, ostry.
Czy jeszcze mamy pytania do pana koordynatora? Nie widać, nie słychać. Przegłosujmy. Czy jesteśmy za przyjęciem sprawozdania, które przedstawił nam pan koordynator? Jeśli tak, proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie dziękuję Państwu, dziękuję Panu. Jeśli ma Pan chęć, zapraszamy do pozostania, a jeśli nie, jest Pan wolny. To domyślamy się. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, my przejdziemy do punktu następnego, o którym już wspomniałem, że ta kolejność ulegnie zmianie i punkt trzeci będzie po poprzednim punktem, piątym. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie goleniowskim na lata 16-25. Witamy panią dyrektor i bardzo proszę, oddajemy pani głos.
Proszę Państwa, w maju bieżącego roku, 19 maja dokładnie Rada Powiatu przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia strategii. No niestety tak się zadziało, że nadzór wojewody w bieżącym roku ma trochę inne oczekiwania od strategii niż to było w latach ubiegłych, a nawet do lutego bieżącego roku. Stąd nie był satysfakcjonujący zapis strategii dotyczący źródeł finansowania i zarzucono z naszej strategii, że nie wskazuje prognozy zmian w zakresie objętym strategią. Stąd strategia, która już była przedmiotem dyskusji, była omawiana, była poddawana konsultacji, zostały wprowadzone zmiany polegające na zmianie nazwy rozdziału proszę Państwa, szóstego. I mamy teraz ramy finansowe strategii. Zaproponowałam tutaj w treści przyjęcie, że finanse na realizację strategii zostały określone na poziomie, po waloryzacjach oczywiście, który był w ocenie zasobów pomocy społecznej. Dodatkowo jako źródło finansowania strategii zostały wskazane środki PFRON-owskie, nie tylko te na zadania ustawowe powiatu, ale również te przekazywane powiatowi na realizację programów celowych oraz środki Funduszu Pracy. Nie byliśmy w stanie oszacować, jakie środki jeszcze ewentualnie mogłyby być pozyskane na przykład w ramach środków unijnych, bo to nie ten etap. Stąd to wskazaliśmy te źródła finansowania, te ramy finansowe. Dodaliśmy rozdział 7 prognoza zmian w zakresie objętym strategią. Rozdział 7 został zmieniony na 8, 8 na 9, 9 na 10. To są wszystkie zmiany, które zostały wprowadzone. Nie wiem, czy coś szczegółowiej, czy Państwo może mają pytania?
Teraz nam Pani przedstawiła, to już ma Pani Dyrektor pewność, że on zostanie przyjęty i zatwierdzony przez zwierzchników?
No ja wyrażam przekonanie, że tak, w innych powiatach, bo ja to konsultowałam z różnymi osobami. Tam nawet jednym zdaniem po prostu tylko tytuł zmieniano, wpisywano jedno zdanie, te ramy finansowe przypisywano na przykład z oceny zasobów i to przechodziło. Także chyba jest dobrze, no mam nadzieję. No ja dołożyłam należytej staranności.
Panie Państwo, Pani Anna
sesji przedstawiała strategię i bardzo byliśmy zachwyceni tym, co nam Pani przedstawiła. No to się okazało, że trzeba jeszcze uaktualnić. No i teraz to w nowym projekcie tej uchwały Pani Dyrektor dokonała. Czy są pytania, czy są uwagi? Nie widzę, nie słyszę. W takim razie przejdźmy do głosowania nad projektem uchwały już z tymi poprawkami, o których Pani Dyrektor powiedziała. Czy jesteśmy za przyjęciem takiej strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie goleniowskim na lata 16-25, jak i w nowej wersji przedstawiła Pani Dyrektor? Bardzo proszę, kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, sześć. Jednogłośnie. Pani Dyrektor, dziękujemy serdecznie. Jeśli ma Pani zajęcia, niech się Pani czuje zwolniona. Dziękujemy. Proszę Państwa, przechodzimy do następnego punktu, a to już będzie punkt czwarty, poprzednio trzeci, który brzmi: sprawozdanie Zarządu Powiatu Goleniowskiego z wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2016 roku. Pewnie Pan Skarbnik, Panie Starosto? Bardzo proszę, Panie Skarbniku.
Jak co roku składam sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu na rok 2016. Generalnie rzecz biorąc, w całym sprawozdaniu macie Państwo przedstawioną sytuację w poszczególnych obszarach, działach, jak również w tych obszarach najbardziej nas interesujących, czyli przychodach i rozchodach, te elementy związane ze stanem długu powiatu. Generalnie rzecz biorąc, pierwsze półrocze nie odbiega od wykonania budżetu w latach poprzednich. Generalnie rzecz biorąc, wydatki bieżące są realizowane na bieżąco i w stopniu odpowiednim do upływu czasu. Gorzej jest jak zawsze z wydatkami inwestycyjnymi, bo te generalnie rzecz biorąc finansowane są po przeprowadzeniu pewnych prac. W związku z tym generalnie drugie półrocze to jest realizacja tych wydatków. Jeżeli chodzi o sprawy związane z zadłużeniem, w pierwszym półroczu nie zrealizowaliśmy uchwały dotyczącej obligacji. Teraz jest ona realizowana. Będziemy ją realizować w drugim półroczu w związku z zapotrzebowaniem na środki wynikające z płatności składanych faktur przejściowych na naszych inwestycjach. Jakby były jeszcze szczegółowe pytania, to chętnie odpowiem.
Nikowi otwieram dyskusję. Kto z Państwa ma uwagi odnośnie tego sprawozdania przedstawionego przez Pana Skarbnika? Pani Danusia? Bardzo proszę.
Panie Skarbniku, w większości przypadków odnosi się Pan porównawczo do roku 2015, do drugiego kwartału, natomiast w niektórych sytuacjach aż do roku 2014. I chciałabym się dowiedzieć, dlaczego aż takie dalekie odniesienie do 2014 mają te sprawy finansowe, na ile to jest istotne. Gdyby Pan, Panie Skarbniku, mógł spowodować, żeby już po kilku latach od nieistnienia placówki opiekuńczo-wychowawczej w Mostach, gdyby Pan mógł spowodować, żeby już nie używać tego zapisu, tak jak na stronie 20, ja to prosiłam już rok po roku, tak, na stronie 28 znowu się pojawia placówka opiekuńczo-wychowawcza i tam 111 tysięcy, wiemy, że już tej placówki nie ma. Gdyby Panie Skarbniku, mógł parę słów dopowiedzieć do tego, co jest napisane na stronie 32, na stronie 32, w ostatnim akapicie odnośnie należności powiatu goleniowskiego na dzień 30 czerwca. Gdyby tak, takim językiem pospolitym bardziej zrozumiałem, czego dotyczą te należności, bo na przykład z tytułu udzielonych pożyczek jest mowa o szpitalnym centrum, należności z tytułu znowuż udzielonych pożyczek gospodarstwom domowym, o jakie gospodarstwa domowe chodzi. Parę szczegółów takich, żeby przybliżyć temat.
Jest. Zacznę od końca, jeżeli chodzi o należności. Mamy tutaj podział na dwie grupy. Oczywiście, jeżeli chodzi o pożyczki finansowe, które udzieliliśmy, to jest ta pierwsza część, to mamy tylko Szpitalne Centrum Medyczne. Mamy tam trzy pożyczki udzielone. Jedna z 2006 roku, która jest w dalszym ciągu obsługiwana. Jedna udzielona w 2015 roku na spłatę zobowiązań Tarana i jedna, która w tym roku się kończy, udzielona na nie przypominam sobie, ale udzielona w związku z zakupem jakiegoś urządzenia do szpitala. Prawdopodobnie była to winda, ale sprawdzę. Jeżeli chodzi o należności z tytułu udzielonych pożyczek, taka jest nomenklatura. Jest to sprzedaż ratalna. Generalnie rzecz biorąc, nieruchomości sprzedane w systemie odwleczonej płatności są tutaj wymienione i to są te należności, które jeszcze do powiatu wpłyną w związku ze sprzedażą naszych nieruchomości. Głównie jest to pałac w Mostach jeszcze, tak? Jeżeli chodzi o depozyty, no to oczywiście to są wszystkie te środki, które są na rachunkach należących do jednostek organizacyjnych powiatu, łącznie z Funduszem Pracy i łącznie z depozytem, który prowadzimy w związku z chociażby przetargami, gdzie mamy do czynienia z wadiami lub gwarancjami rynkowymi w postaci złożonych środków. Należności wymagalne to oczywiście wszystkie te, które wynikają z prowadzonej działalności i wystawionych faktur tam, gdzie nie zostały one nam spłacone w terminie i gdzie prowadzone są działania windykacyjne. No i pozostałe należności to należności wynikające z rozliczeń chociażby międzyokresowych czy innych rozliczeń, które prowadzimy. Tak? Czy jeszcze bardziej szczegółowo w tym zakresie?
Jeżeli chodzi o ten 14.
Jeżeli chodzi o 14, to jest po prostu błąd, przepraszam, w tym miejscu nie odniosłem się do roku następnego. Pozostawiłem na gotowcu 14. Jest to po prostu przeoczenie. Na pewno dane są z 15, a nie poprawiony jest rok. Tak, przepraszam za to bardzo.
I pani Bąk chyba wierzy tego, że
tak, no nic, niedopatrzenie. Na pewno to poprawimy już następnym, na pewno nie będzie.
Ja sobie zdaję sprawę, że ja, panie skarbniku, że ja pytam o szczegóły, bo poważne sprawy to tkwią w tych milionach złotych, o których pan tutaj pisze. Z tego, co pan powiedział na wstępie, no, sytuacja finansowa budżetu naszego za pierwsze półrocze nie budzi żadnego niepokoju, tak? Wszystko zgodnie z planem, z przewidywaniami. A nawet wyższe są dochody, jak podpowiada pan przewodniczący, są wyższe dochody. Proszę.
To znaczy, jeżeli chodzi o sprawozdanie, to ono nie odbiega od standardu wykonywania tego typu budżetów. Generalnie rzecz biorąc, dochody z reguły są wyższe niż 50%, bo subwencja oświatowa przychodzi do nas do 25 dnia poprzedzającego, więc generalnie rzecz biorąc, patrząc z tego punktu widzenia, i dotacja na straż też przychodzi z wyprzedzeniem, więc jest to zawsze normalne, że te dochody są wyższe niż 50%. Jeżeli chodzi o sytuację wydatkową, tutaj gdyby ten współczynnik przekroczył 50%, no byłaby to sytuacja nienormalna z uwagi na ten proces inwestycyjny, o którym mówiłem, i tą sytuację, że generalnie płacimy za wykonanie, a więc w momencie, kiedy ten proces inwestycyjny jest w jakimś stopniu zaangażowany. Tak? Przejściowe faktury płacimy, ale najpierw muszą wykonać pewną część pracy. Inspektor nadzoru musi potwierdzić, że taki zakres został wykonany, w związku z tym, że mamy jeszcze 30-dniowy termin płatności od momentu złożenia kompletu dokumentów, czyli faktury i protokołu, no ten proces płacenia jest troszeczkę wydłużony. Stąd, jeżeli chodzi o tą sytuację, to ona nie odbiega od normy i jest prawidłowa. Jeżeli chodzi o pozostałe współczynniki, no tak jak mówiłem, to, że obsługujemy na bieżąco dług, który mamy, to nasze zadłużenie do dnia dzisiejszego spada. Ono wzrośnie w momencie, kiedy wykorzystamy obligacje, które są przeznaczone głównie na inwestycje drogowe, które w tym roku prowadzimy i służą finansowaniu. Jeżeli chodzi o realizację dochodów, to jak pani radna przeczytała, w poszczególnych obszarach już nie jest tak różowo, że wszędzie mamy ponad. Są obszary, gdzie to wykonanie dochodów jest mniejsze. I no tutaj będziemy się intensywnie przyglądać, czy one zostaną zrealizowane i jakby no, monitorować wydziały odpowiedzialne za te dochody, aby one były zrealizowane w jak najwyższym stopniu. Są też dochody, których nie przewidywaliśmy, stąd uchwała późniejsza, dzisiejsza o zmianie uchwały budżetowej wprowadzającej te dochody. Generalnie rzecz biorąc, tak jak mówię, patrząc z punktu widzenia realizacji budżetu na dzień dzisiejszy, czy na 30 czerwca powiedzmy, zagrożeń niewykonania budżetu w jakiejkolwiek obszarze nie występuje.
Dziękuję panu skarbnikowi. Pani radna Iza, bardzo proszę.
Ja mam pytanie do działu 600, transport.
Tutaj jest wyszczególnione pewne elementy, które dotyczą na przykład usługi sprzętowej. Mnie interesuje realizacja zadania związanego z zakupem rębaka i sprzętu, który miał być dla Wydziału Dróg. Tutaj nic takiego nie widzę, więc proszę o informację, co w tej sprawie.
Został ogłoszony przetarg na usługę leasingową, ale o ile dobrze mnie pamięć nie myli, nie zgłosił się żaden oferent w wyznaczonym terminie, to znaczy był jeden, który chciał złożyć po ustalonym terminie, no ale w związku z obowiązującymi przepisami nie mogliśmy tej oferty przyjąć, a w związku z tym wydział pracuje nad drugim przetargiem. Tak to wygląda na dzień dzisiejszy.
Czyli rozumiem, że będziemy to kontynuować, tak? W dalszym ciągu podejmujemy kolejny przetarg, a jakiś okres ewentualnie do kiedy pan skarbnik myśli, że się to rozstrzygnie? Czy w tym roku jest możliwość w ogóle zakupu tego rębaka? To był, przypomnę, wniosek tu naszej komisji.
To był wniosek naszej komisji, ja też tutaj jestem. Na zakończenie też to samo pytanie chciałem zadać, ale już koleżanka wyprzedziła. Prosimy o odpowiedź, panie dyrektorze, jak tam daleko sprawa zaawansowana z zakupem z tego rębaka?
Szanowni Państwo, tak jak skarbnik przekazał informację, no dość długi proces uzgadniania warunków tego leasingu, bo miała być forma zakupu tego sprzętu w formie leasingu finansowego. No i jakby no, po tym całym żmudnym procesie uzgodnienia między Wydziałem Finansowym, Wydziałem Dróg Powiatowych i Wydziałem Inwestycji sporządzono w końcu warunki tego zapytania, tego przetargu. No niestety w oparciu o te warunki i cały przetarg nie zgłosił się żaden oferent, w związku z tym to postępowanie unieważniono. No i to się odbyło jakieś 2 tygodnie temu. Ja przepraszam, ale nie jestem przygotowany szczegółowo. No niedawno unieważniliśmy to postępowanie. No i teraz kwestia, czy będziemy robić ponownie ten przetarg. Jeżeli tak, no to trzeba podejść ponownie do uzgodnienia warunków tego zapytania i warunków jakby tej oferty. I wówczas ogłosimy ponownie to zamówienie. No sam proces ogłoszenia tego zamówienia to jest kwestia przygotowania wszystkiego, no to tu uzależniam od rozmów z Wydziałem Finansowym, a potem no to już kwestia tygodnia i taki przetarg może być powieszony 14 dni i potem 30 dni na związanie z ofertą, więc gdybyśmy w miarę szybko nad tym popracowali, to w przeciągu 1,5 miesiąca jesteśmy w stanie, powiedzmy, że znaleźć potencjalnego przedsiębiorcę, który nam ten sprzęt dostarczy.
Dziękuję panu dyrektorowi. Z tego co pamiętam, jak myśmy ten wniosek składali jako komisja po wizytacji tych dróg powiatowych, części tych dróg powiatowych, no to wydawało się to urządzenie jako niezbędne. Tu już mija rok i się obywamy. Może rzeczywiście on jest niepotrzebny, może ręcznie sekatorem panowie tamte gałęzie podcinają. No gdzieś widzieliśmy pracujący ten rębak, no ale nie wiem, czy to był ktoś prywatny, czy to jakiś pracownik obsługi. Pan starosta, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, więc mamy rębak w ilości, jak my to czasami nazywamy żartem, 1,5 sztuki. Jeden jest w pełni sprawny, drugi troszeczkę mniej. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o cięcia tych gałęzi, które są najczęściej zgłaszane przez Państwo jako radnych, następują bardzo szybko. Najtrudniej jest to później zutylizować. My jako zarząd również poleciliśmy dyrektorowi, aby rozeznanie rynku zrobił na terenie naszego województwa. Czy są firmy zainteresowane pozyskiwaniem tego typu odpadu, bo może przerabiają to na trociny, na inne rzeczy i jak miesiąc kosimy, tak 2 miesiące później się pozbywamy tego, więc też się zastanawiamy, czy w ogóle zakup tego rębaka na dzień dzisiejszy jest właściwy, ale dopiero ta, powiedzmy, analiza rynku pokaże, czy nie lepiej zapłacić w skali roku 10 tysięcy firmie, która to zabierze i zniknie to natychmiast, niż iść w kierunku zakupu sprzętu, gdzie pamiętajcie Państwo, pamiętamy wszyscy, musimy kupić busa dla Wydziału Dróg, musimy zakupić traktor wielofunkcyjny, bo jest też bardzo potrzebny i ten rębak, więc tak zastanawiamy się jeszcze i podejmiemy decyzję jako zarząd po tej analizie, czy dalej w tym kierunku w pakiecie iść, czy ewentualnie zmodyfikować Państwa wniosek i wnioskować o to, aby komisja zmieniła swoje zdanie i na przykład rębak został usunięty, bo pamiętajmy też, że przed nami duże wydatki finansowe w formie kontraktu samorządowego, tego GIS-owskiego, czyli termomodernizacja obiektów powiatowych, i ten rok przyszły może być trudny do tego, żeby udźwignąć tyle wydatków na raz, więc gdybyśmy mieli odpowiedź jednocześnie, że jest firmy, czy są firmy zainteresowane za niewielką dodatkową opłatą i jest to tańsze dla nas niż utrzymywanie pracowników i zakup rębaka, to w takim kierunku pójdziemy, ale na dzień dzisiejszy jest jeszcze trudno na to pytanie odpowiedzieć.
Starosty na sensownej emeryturze. Jeśli ekonomicznie by to bardziej było opłacalne wynajęcie z zewnątrz firmy, no to pewnie, że to pewnie taką drogę by trzeba było obrać i nią realizować. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania w kwestii tego sprawozdania budżetowego? Pan dyrektor chciał głos zabrać? Bardzo proszę, dyrektorze.
Pan starosta wyjaśnił, także ja dziękuję, rezygnuję z głosu.
Dziękuję. W takim razie przejdźmy do, proszę Państwa, do przegłosowania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu goroniowskiego za pierwsze półrocze 2016 roku. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego sprawozdania, proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie dziękuję Państwu. Dziękuję Panu Skarbnikowi. Przechodzimy do punktu 5, który był do tej pory 4. A ten punkt brzmi: informacja na temat realizacji inwestycji powiatowych w pierwszym półroczu 2016 roku. Kto z Państwa, Panie Starosto? Pan dyrektor. Pan dyrektor.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Inwestycje powiatowe za pierwsze półrocze 2016 roku w formie takiej, którą Państwo wcześniej już akceptowaliście, to przygotowałem materiał, ten był przedmiotem analizy zarządu i trafił dzisiaj na komisję, więc pokrótce, jeżeli byłyby jakieś pytania do poszczególnych pozycji, to jestem gotowy rozszerzyć tutaj i odpowiedzieć na Państwa pytania. Punkt pierwszy to jest wykonanie ekspertyz technicznych w zakresie dostosowania budynków do aktualnych przepisów PPOŚ, budynku hotelu Cisy w Nowogardzie oraz zespołu szkół ogólnokształcących w Nowogardzie. Te decyzje już mamy wydane przez komendanta Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej na odstępstwa w tym zakresie. To są decyzje, które nas satysfakcjonują, bo pojawiały się różne pomysły, ale szukaliśmy optymalnych rozwiązań pod kątem raz spełnienia bezpieczeństwa, ale dwa też naszych możliwości finansowych. Więc udało nam się to już uzgodnić i w tej chwili jesteśmy gotowi do tego, ażeby podejść pod prace projektowe dotyczące remontu tych dwóch budynków. Stan tych budynków, jak Państwo wiecie, nikogo w powiecie nie satysfakcjonuje. Budynek Cisy będzie przechodził większą modernizację i LO w Nowogardzie również. Więc złożę teraz z Wydziału wniosek do budżetu powiatu na przyszły rok celem wyasygnowania środków na przygotowanie dokumentacji projektowej, którą chcielibyśmy wykonać w następnym roku, i to będzie podstawa do tego, żeby wnioskować do Państwa, do Wysokiej Rady o wyrażenie zgody na przeprowadzenie prac inwestycyjnych na tych obu obiektach. Punkt drugi, budowa boi przy zespole szkół numer 1 w Goleniowie. To jest kontynuacja zadania, na które uzyskaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Kultury Fizycznej i turystyki. To były dwa boiska. Pierwsze, które w tamtym roku zakończyliśmy za falą w Goleniowie i drugie, które dzisiaj powstało przy ulicy Maszewskiej. Część z Państwa była na oficjalnym otwarciu tych boisk, które odbyło się 9 września. Kto nie był z Państwa jeszcze, zachęcam do odwiedzin. Jestem w stanie też z Państwem się umówić i pokazać. To naprawdę bardzo dobra szkolna infrastruktura, która poprawia bazę sportową w obu naszych szkołach. Znaczy w jednej szkole, w obu miejscach. Punkt trzeci, modernizacja pomieszczeń 401, 402 to są numery sal wraz z uzbrojeniem w sieć teleinformatyczną. To są pomieszczenia przygotowane na czwartym piętrze w tym budynku na potrzeby Wydziału Dróg Powiatowych. Wydział Dróg Powiatowych od dwóch miesięcy funkcjonuje już w tym budynku w ramach całej zespolonej administracji. Prace remontowe w Powiatowym Centrum Edukacyjno-Rewalidacyjnym. I tutaj wydaliśmy kwotę prawie 102 tysiące złotych z kwoty 182 567 zł. Występowaliśmy, tu był długi proces uzyskania polisy należytego wykonania. Całą kwotę odzyskaliśmy z tej polisy, to trwało ponad rok. I przygotowaliśmy przetarg, wykonaliśmy prace, które były uzgodnione z dyrekcją szkoły. Pozostała kwota to jest wynik oszczędności. Jesteśmy umówieni z dyrektorem szkoły w ten sposób, że on będzie analizował, na co pozostałą kwotę wydać, a tam jest kwestia wentylacji sal, więc jeżeli zaproponowane rozwiązania i wykonane się sprawdzą, to pewnie w tym zakresie wydatkujemy pozostałą kwotę. Zadanie, które tutaj było dla nas najtrudniejsze do realizacji, to jest przebudowa szpitala, Szpitalne Centrum Medyczne Spółka ZOW w Goleniowie. Modernizacja podstawowa to była przebudowa dwóch oddziałów, oddział ginekologiczno-położniczy oraz oddział wewnętrzny. No i jesteśmy na finiszu tej przebudowy, spieramy się teraz z wykonawcą o pewne kwestie, ale najważniejsza informacja, oddziały funkcjonują, są oddane do użytku i bezpieczeństwo pacjentów nie jest zagrożone. To jest kwestia szczegółów i rozwiązania problemów, o tym mogę też szerzej powiedzieć. I tutaj pokazałem Państwu jeszcze inwestycje w trakcie przygotowania, czyli te, nad którymi w tej chwili pracujemy. To jest termomodernizacja budynku ZS numer 1 w Goleniowie przy Niepodległości, termomodernizacja budynku CIS-y oraz warsztatów przy ZSP. To jest ten projekt termomodernizacji w ramach GIS-u, o którym Państwo słyszeliście już wcześniej. Mamy taką nieoficjalną informację, ponieważ trudno się współpracuje w ostatnim okresie z ministerstwem, znaczy z tym funduszem, ponieważ tam są bardzo szerokie zmiany personalne. My trzymamy rękę na pulsie i pilnujemy tego naszego projektu. Któraś osoba z rzędu się zmieniła, ale mamy teraz już informację, że nasz projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i czekamy na wysłanie ze strony funduszu do nas propozycji projektu umowy, która będzie negocjowana i mam nadzieję, że zakończy się sfinalizowaniem i podpisaniem tej umowy obustronnie i uzyskaniem dofinansowania, co pozwoli zrealizować tę wyczekiwaną inwestycję. Bo termomodernizacja budynku ZSP w Nowogardzie, to jest zespół szkół ponadgimnazjalnych i tutaj, proszę Państwa, to jest wniosek kontrakt samorządowy, na który dostaliśmy dofinansowanie, z tym, że ten kontrakt składa się jakby z dwóch części. Po pierwsze, to były negocjacje zarządu z powiatami, ogólnie z samorządami, które do tego kontraktu podeszły. My znaleźliśmy się na liście samorządów, które otrzymały dofinansowanie. To jest kontrakt, który jest we współpracy z gminą Osina Maszewo i gminą Nowogard. Wspólnie będziemy to realizować. Liderem tego projektu jest gmina Nowogard. Nasz zakres to jest ponad 3 700 000 zł i to będą działania tak miękkie, tak zwane, czyli to będzie generalnie doradztwo zawodowe, praktyki, staże i cała tego typu działalność z jednej strony, a z drugiej rozbudowa i unowocześnienie bazy zespołu szkół ponadgimnazjalnych z nastawieniem na szkolnictwo zawodowe. Do 20 listopada musimy przygotować finalny wniosek, no i mam nadzieję, że wszystko skończy się podpisaniem umowy o dofinansowanie i w przyszłym roku realizacją tej inwestycji. I trzeci punkt to jest modernizacja bazy sportowej przy ZS numer 1 w Goleniowie i ZS Pewno w Ogardzie. Dostaliśmy dofinansowanie w ramach tak zwanych małych grantów na poprawę bazy sportowej na terenie województwa z Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie. To jest kwota 18 300, stanowi to 50% dofinansowania, czyli minimum 18 300 musimy wygospodarować z budżetu powiatu. Musieliśmy tutaj zweryfikować troszeczkę wniosek. W ostateczności to będzie zakup tablicy wyników dla sali gimnastycznej przy ZSP przy ulicy Niepodległości oraz dwie rolety dzielące, kurtyny dzielące salę na trzy części. Nad tym pracujemy i tutaj szukamy wykonawcy tego zadania. Jeżeli są jakieś pytania, pozostaję do dyspozycji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu dyrektorowi. Otwieram dyskusję. Czy są pytania, czy są uwagi? Bardzo proszę. Bardzo proszę, panie radny.
Mam pytanie do pana dyrektora, ponieważ wspomniał pan o inwestycji szpitalnej, o problemach, jakie są przy odbiorze. Czy pan mógłby to troszeczkę rozszerzyć? W czym jest problem?
Problem jest taki, że staramy się zakończyć tę inwestycję. To zakończenie musi być sfinalizowane podpisaniem protokołu zakończenia prac, protokołu, który wyczerpuje wszystkie nasze roszczenia w stosunku do podwykonawcy i realizuje cały przedmiot zamówienia. No i tutaj jakby w określeniu tego przedmiotu zamówienia rodzą się różnego rodzaju spory. One dotyczą głównie prac związanych na strychu, związanych z dostosowaniem obiektu do przepisów PPOŚ. Tutaj nie potrafimy znaleźć wspólnego języka z wykonawcą. Dotyczą przerobienia wejścia przy izbie przyjęć. Poszerzenie tego wejścia również tutaj nie potrafimy się porozumieć. To jest kwestia wydzielenia klatki schodowej, przy której znajduje się oddział intensywnej opieki medycznej. No i tutaj też był problem z wykonaniem tego w pierwszej fazie inwestycji wykonawczej. Wykonawca tego nie robił, on przygotowywał harmonogram, odpowiadał za realizację, a w tej ostatniej fazie niestety od 2 miesięcy nie jesteśmy w stanie tych prac przeprowadzić ze względu na życie i zdrowie pacjentów przebywających na OIOM-ie. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy w tej chwili z jakąś ingerencją inwestycyjną w ten oddział jakby mogli wejść ze względu na to, że przebywają tam po prostu pacjenci, których nie ma takie dostałej informacji od pani prezes, nie ma możliwości. No, muszą tam ciągle być. Poza tym pewna część prac nas nie satysfakcjonuje co do jakości wykonanych tych prac. To są prace związane z obsadzeniem stolarki, generalnie PPOŚ, stolarki drzwiowej i taka wykończeniówka, tak, można powiedzieć. Więc nad tym, znaczy upieraliśmy się, że to nas nie satysfakcjonuje, powinno być wykonane lepiej. No i jakby jesteśmy, można powiedzieć, ale chciałbym podkreślić, że przede wszystkim cały zakres prac związany z modernizacją oddziałów i bezpieczeństwem pacjentów jest zakończony. Te szczegóły jednak wpływają na to, że nie możemy podpisać, nie mamy takiego ze strony inspektorów zatwierdzenia, że prace zostały zakończone. No i te spory w tej materii spowodowały, że zaczęła się taka jakby korespondencyjna i taka szukanie jakby z jednej strony my musimy udowadniać, że coś trzeba było zrobić, wykonawca twierdzi, że on uważa inaczej, no i zrodził się spór. Ten spór w sumie jest w tej chwili jest stanowisko zarządu o odstąpieniu od umowy i przeprowadzeniu inwentaryzacji celem zakończenia tego kontraktu. No i z drugiej strony jest też pismo wykonawcy o odstąpieniu od umowy, aczkolwiek w 15 wpłynęło pismo, że wykonawca chciałby jeszcze polubownie zakończyć tę sprawę. My intensywnie nad tym pracujemy, szukamy rozwiązania. No i teraz najbliższe tygodnie będą decydowały, w którą stronę to pójdzie. Czy uda się znaleźć i czy jeszcze w ogóle będzie prawnie możliwe znalezienie rozwiązania polubownego, czy jednak odstąpienie od umowy. No i kwestia dochodzenia wtedy, czy to ze strony wykonawcy, czy naszej, swoich jakby praw.
Czyli generalnie rzecz biorąc, te problemy nie podniosą kosztów inwestycji. Czyli nie będzie żadnego aneksu, rozumiem?
chciałem pogratulować w ogóle systemu, bo to jest świetna sprawa, z tym, że tutaj trzeba cały czas ten włączać. Od początku jest takie stanowisko, że które my prezentujemy już od roku, jak realizujemy, że kontrakt jest ryczałtowy i kwota nie podlega żadnym zmianom, więc ta kwota 3 870 206 to jest kwota, która nigdy nie została zmieniona i nie będzie zmieniona. My w ramach tej kwoty żądamy wykonania całego przedmiotu zamówienia, no aczkolwiek no tutaj wykonawca próbuje no, powiedzieć, że czegoś na przykład nie ma albo powinno być i tak dalej. No my jakby stoimy na stanowisku, że i przedstawiamy swoją wizję. No i to zrodziło pewien problem. Jeżeli to rozwiązanie polubowne miałoby iść, to w mojej ocenie ono powinno iść w zakresie ewentualnie pomniejszenia wynagrodzenia o sprawy sporne, a na pewno nie zwiększenia wynagrodzenia, bo tutaj nie ma żadnych podstaw.
Dziękuję panu dyrektorowi. Czy są pytania, czy są uwagi do tego? Bardzo proszę, pani radna.
Panie dyrektorze, miałabym pytanie połączone z uwagami do sposobu przedstawienia wydatków i planu wydatków. Bo o ile w sprawie prac wykonanych w ramach gwarancji ubezpieczeniowej sprawa jest jakby jasna, że oceniono, że te prace pogwarancyjne będą, ich koszt będzie wynosił ponad 182 tysiące złotych, a wydano na to 101 tysięcy złotych i to, co pozostało, to są oszczędności, to o tyle tutaj no pytam, bo nie rozumiem, jeśli chodzi o plan wydatków w przypadku różnych inwestycji, gdzie są tak znaczące rozbieżności. Albo zdecydowanie za mało zaplanowano, albo zdecydowanie za dużo. Przykładem modernizacja pomieszczeń 401-402. Dzisiaj z ust pana dyrektora dowiaduję się, że chodzi o pomieszczenia tutaj w starostwie, a nie gdzieś w szpitalu czy w szkole. To czytamy, że zainwestowano i opłacono wykonawcę, tak? Jest to kwota 33 394 zł, natomiast zaplanowano na to 175 tysięcy zł. Czy jest taka rozbieżność właśnie w planowaniu i wydatkowaniu pieniędzy, czy jest to być może inwestycja niedokończona? Jeśli tak, to prosiłabym, żeby w zestawieniu, no co do którego mam różne uwagi, o których powiem za chwilę, może dobrze by napisać inwestycja zakończona i data, albo inwestycja w trakcie, tak jak wiem, że dotyczy to właśnie Szpitalnego Centrum Medycznego. To właśnie głównie o to mi chodzi. I teraz tak, no prosiłabym może panie dyrektorze, żeby na przyszłość te jednak rysunki, te obrazki, kopie tych miejsc, no podarować sobie. My wiemy już, jak Szpitalne Centrum wygląda, jak wygląda zespół szkół specjalnych. A gdyby można to wszystko zobrazować w formie prostej, zwyczajnej tabeli. Tyle zaplanowaliśmy, tyle wydaliśmy. Jedna strona wystarczy. Zakończono inwestycje lub nie zakończono i myślę, że byłoby przejrzyście. A ja tutaj nie mogę się ani doliczyć, ile wydano, ile zaplanowano. Mam inną wiedzę dotychczasową, na przykład na temat planów, że remont szpitala to kwota ponad blisko 4 miliony złotych. Tutaj pan napisał, że to jest kwota 2 miliony 606 tysięcy złotych, 352 zł, więc no gubię się. No widzi pan, no na dany rok, czyli no coś by napisać właśnie tak, żeby wiadomo było, że cała inwestycja, bo ja rozumiem, że poszczególne inwestycje zostały kwotowo określone no jako całość, bo jest realizowany na przykład budowa zespołu boisk na ulicy Maszewskiej, tam podana kwota zaplanowana i wydana na dany rok, tak? i oczekiwałabym, że w przypadku wszystkich inwestycji podobnie będzie, że no nie wiem, czy mnie pan rozumie. Jest zaplanowana na całą inwestycję albo na cały rok, bo tutaj mi się te rzeczy mieszają i dlatego prosiłabym jakby na przyszłość o takie uporządkowanie. Myślę, że forma tabelaryczna w zupełności by wystarczyła. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, więc zacznę od tego, że tutaj Pani Radna wnioskuje o zmianę sposobu, to ewentualnie byłaby prośba, żebyście Państwo się jako cała komisja wypowiedzieli, czy wcześniej było inne stanowisko i za każdym razem my modyfikujemy je pod kątem tego, czego Państwo oczekujecie, ale rozumiem, że w tym momencie będzie to stanowisko zmienione pod kątem całości, jakby czy Rady, czy Komisji, czy ta forma jest odpowiednia, czy też nie. Druga sprawa, jeżeli chodzi o inwestycje za pierwsze półrocze, to pytanie, czy w ogóle taką informację Państwu podawać, bo jeżeli mamy plan na danym paragrafie i dziale dotyczący na przykład tych 175 tysięcy, to jest plan na rok 2016 całego starostwa, remontu, wszystkich elementów, które zostały zaplanowane na ten rok i przyjęte w budżecie. I teraz jeżeli patrzymy na akurat tą pozycję, to po prostu jest kwota wydatkowana, a plan dotyczy całości. Pozycja trzecia. Plan wydatków na tym dziale i paragrafie dotyczy 175 tysięcy jako całego planu rocznego starostwa. A to jest jeden wycinek całości budżetu, czyli zadanie, które zostało zrealizowane. Może zabrakło do pisania, że zostało w całości zrealizowane, ponieważ przedstawiając Państwu ten materiał, mówimy tylko i wyłącznie o inwestycjach prowadzonych w pierwszym półroczu, więc to jest coś w podobie, jak Pan Skarbnik przygotowuje wykonanie budżetu za pierwsze półrocze i jakby jest stan na 31 grudnia, tylko na 30 czerwca. I tu jest podobnie. Inwestycje trwające są na czas, powiedzmy, koniec czerwca, zaawansowanie ich jest podane, natomiast te, które zostały zrealizowane, są w kwocie pełnej. To tylko tak myślę, że nasza sugestia wspólna do dyrektora wydziału, żeby zaznaczyć, które są już zrealizowane, a które są tylko w części na stan 30 czerwca podane w tym sprawozdaniu. A co do zdjęć, ja myślę, że to jest akurat odpowiednia forma, więc tak jak powiedziałem na wstępie, jeżeli z Państwa strony są inne sugestie, bardzo bym prosił, żeby to była wola całości Państwa. Dziękuję bardzo.
Panie starosto, czyli tak, wracając do tego punktu trzeciego, tej modernizacji pomieszczeń i kiedy mówimy o kwocie 175 tysięcy, to nie dotyczy ona planu odnośnie właśnie remontu tych pomieszczeń, tylko jeszcze jakichś innych remontów tutaj w starostwie, tak?
Od razu odpowiem. W budżecie powiatu goleniowskiego zaplanowane były środki właśnie w kwocie 175 tysięcy z przeznaczeniem między innymi na remonty ogólne, łazienki i tak dalej, etc. Natomiast również planowaliśmy dostosowanie pomieszczeń po byłym sądzie na potrzeby starostwa. To od wielu lat jest projekt przygotowywany dotyczący dostosowania tych pomieszczeń na potrzeby Wydziału Komunikacji, aby ta sala obsługi klientów była w nieco innym wydaniu. Natomiast na tą chwilę pani sekretarz odpowiedzialna, jakby dysponent tych środków, za te środki, przygotowuje postępowanie dotyczące wykonania najpierw usługi, jeżeli dobrze pamiętam, ekspertyzy stropów i wzmocnienia stropów pod potrzeby ewentualnie Wydziału Komunikacji. Taki jest jakby przeznaczenie środków w tym paragrafie i w tym dziale.
Bardzo proszę, pan skarbnik, proszę. Jeżeli chodzi o to sprawozdanie, to też należy mieć na uwadze to, że są to dane z wykonania za półrocze, czyli wszystkie te faktury, które wpłynęły do nas, a nie zostały zapłacone, one są tutaj niewykazane, tak? Stąd te kwoty wydatków z planami mogą się rozjeżdżać. Generalnie rzecz biorąc, nawet gdyby 30 czerwca coś do nas wpłynęło, to termin płatności mamy 30 dni, a więc 30 lipca czy 29 lipca byłaby ta faktura zapłacona. Stąd te rozbieżności mogą być dość znaczne, jeżeli chodzi o stan zaangażowania, jeżeli chodzi o wykonanie danego zadania, a stan zapłaconych środków, tak? Tak.
Mowa o modernizacji pomieszczeń i o planie wydatków.
to nie ma o problemie wydatków jeszcze innych, tylko koncentruje się wtedy na...
Mogło być to mylące.
Może to przyjmujące, dlatego to jest...
Dyrektor, bardzo proszę.
Pan przewodniczący.
Ja mam cały czas włączony. Ja wiem, przepraszam. Szanowni Państwo, szanowna Pani Radna, więc to jest kwestia tego, że tak. Znaczy w ogóle jest problem ze zrobieniem sprawozdania za pierwsze półrocze, no bo jak się popatrzy na cykl inwestycyjny, no to de facto no mamy rok na zrobienie zadania. Niekiedy jest nawet problem z rocznym podsumowaniem, więc ja bardziej traktuję, szczerze mówiąc, to półroczne sprawozdanie jako przedstawienie Państwu informacji o tym, co realizujemy, w jakim zakresie. No wiele rzeczy jest nierozstrzygniętych, wiele jest płynnych. Tu ciężko jakby podać bardzo precyzyjnie, ponieważ to jest jakby robota w toku i tu bym prosił o pewne też spojrzenie w ten sposób na to sprawozdanie. Jestem do dyspozycji, jestem w stanie odpowiedzieć na każde pytanie. Ta forma przygotowania tego sprawozdania no jest z Państwem już wielokrotnie omawiana. Tak? Nie wiem, czy akurat jest fortunne podawanie kwoty, to tutaj wyszło, że nie do końca, czyli ta kwota, ile mamy na całą modernizację budynku, a wydatkowaliśmy tylko te 33 tysiące w tym zakresie. Zadania, ja jeszcze podsumuję, ja sobie zapisałem wniosek, żeby na przyszłość pisać, czy zadanie jest zakończone, czy nie, i to uważam, że jest konkretna informacja, więc to będzie uzupełnione. Jeżeli chodzi o te pozycje, to ekspertyzy mamy zakończone, wydane decyzje. Ten temat zakończyliśmy. Budowa boisk mamy zakończone, zostało nam rozliczenie z ministerstwem uzyskanej dotacji. Budynek, modernizacja w tym zakresie przystosowania sal na czwartym piętrze na potrzeby Wydziału Dróg Powiatowych. Zakończony wydział funkcjonuje u góry. Prace remontowe, czy modernizacyjne w związku z tymi uzyskanymi pieniędzmi z POLIS-y mamy zakończone, aczkolwiek z tych oszczędności, które mamy, no czekam na informację od pana dyrektora, w którym kierunku jeszcze te oszczędności mamy wydatkować, ale ten podstawowy zakres w ramach umowy mamy zakończony. Szpital opowiedziałem dłużej, no nie wiem jak to traktować. De facto zmierzamy ku zakończeniu, czyli zostały nam kwestie sporne do rozwiązania z wykonawcą, ale sam podstawowy zakres inwestycyjny wpływający na bezpieczeństwo pacjentów mamy zakończony. I tutaj macie Państwo inwestycje w trakcie przygotowania, co omawiałem, to są rzeczy, nad którymi ciągle pracujemy lub przygotowując jakieś dokumentacje, analizy, szukając firm, które to wykonają i tutaj no, do końca roku będziemy się starać to zrobić. Jak tylko uzyskamy wzór umowy, czy projekt umowy do negocjacji, no to zarząd się tutaj nad tą umową pochyli, to jest pierwsza pozycja. Druga, szukamy firm i próbujemy do 20 listopada, musimy to zrobić, przygotować wniosek o dofinansowanie, mam nadzieję, że zakończy się całe zadanie uzyskaniem dofinansowania i trzecie, pracujemy nad tymi pieniędzmi, żeby je wydatkować na tę tablicę i te rolety. Dzisiaj wysłałem zapytanie ofertowe celem wyłonienia wykonawcy na to zadanie.
Panu dyrektorowi, bo wiele tutaj wyjaśnił pan kwestii, które były ze znakiem zapytania, a zostaje jeszcze propozycja, którą przedstawiła pani radna Faryniarz. Bardzo proszę.
Przewodniczący, panie dyrektorze, mnie te obrazki nie przeszkadzają, aczkolwiek nie zachwycam się nimi, ale nie przeszkadzają, tylko jeśli można prosić o te dodatkowe informacje, żeby nie pytać i nie zabierać czasu, to tylko o to chodzi. Dziękuję.
Dyrektor obiecał, że uzupełnione będzie i na przyszłość prosimy o tą uwagę, że albo inwestycja jest w trakcie, albo jest zakończona. To tylko to, o czym przed chwilą jeszcze pan mówił. Czyli przy takiej formie możemy zostać, jeśli zostanie uzupełniona przez to zdanie.
Byłoby może dobre miejsce do wykorzystania na inne informacje. To miejsce, które zajmują te zdjęcia, kopie. No jak pan dyrektor rozważy, proszę, czy inwestycja zakończona i kiedy na danym etapie wydatkowano pieniądze?
Ale proszę do mikrofonu.
Ja powtórzę, panie dyrektorze, tylko to, że prosiłam o to, żeby mieć wiedzę, czy inwestycja zakończona lub przewidywany termin, bo wiemy, że szpital już powinien być zakończony w kwietniu, a tak się nie stało. Prawda? Ile na danym, w danym momencie, więc jeśli mówimy o półroczu, ile... Tak, tak, tak. o czymś wcześniej jeszcze mówiłam, bo te paragrafy to mi tu nic nie mówią. Ja nie wiem, tak, czy zakończone, czy niezakończone. I teraz jaką rolę dla nas tutaj spełniają te paragrafy tutaj? Co one wnoszą? Czy państwo uznajecie, że to jest bardzo niezbędny element w tej informacji? Paragraf 60 czy 50, czy paragraf jakiś tam, prawda? Tego już może niech pilnuje pan skarbnik, czy pan księga. Tak.
To wpisaliśmy. My za każdym razem, kiedy przedstawiamy to sprawozdanie, a przedstawiamy w cyklu dwa razy do roku, no pojawia się jakiś wniosek lub o wyrzucenie którejś informacji lub o uzupełnienie jakiejś informacji. Podejrzewam, że mogło być tak, że ktoś poprosił o to, żeby odnieść do budżetu, gdzie się te pieniądze znajdują, w jakich kwotach, więc są wpisane. Ja, szczerze mówiąc, jeżeli mogę państwu zasugerować, to uważam, że to jest rzecz, której tutaj nie potrzeba, tak? Więc ja bym ten plan wydatków, tak naprawdę plan wydatków, państwo decydujecie na podczas obrad Rady Powiatu, zmieniając budżet, często się zmienia, więc plan wydatków można, i tak państwo oceniacie wykonanie budżetu, więc ja bym stąd wyrzucił, ale informacja o tym, czy zakończono, nie zakończono i ewentualnie informacja o zaangażowaniu środków na dzień realizacji, jaka jest, to możemy tu bez problemu dodać i myślę, że to będzie wiele lepsza informacja niż odniesienie do budżetu i tak nikt z państwa pewnie nie szuka w budżecie, czy tam to się znajduje, prawda? Więc zapisałem dwa wnioski, czyli czy zakończono, czy nie zakończono, no i zapisuję wniosek, żeby podać informację o zaangażowaniu środków. I na przyszłość tylko miałbym prośbę, że tego już nie będę poprawiał, chyba że państwo chcecie, no ale to możemy spróbować. Na przyszłość, na następnym sprawozdaniu rocznym te informacje przedstawię.
I wszyscy właśnie, teraz się wypowiedzmy. Propozycje zaproponowane przez panią radną i zaakceptowane przez pana dyrektora. Czy my również widzimy w takiej formie przedstawiane te inwestycje powiatowe? Jeśli tak, bardzo proszę o podniesienie ręki. Kto jest za tą formą przedstawiania, o której tu państwo dyskutowali i rozmawiali? Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. 2, 4, 5 głosów za. Dziękuję panu dyrektorowi, dziękuję pani radnej za konstruktywne uwagi.
Panie przewodniczący, jeżeli mogę poprosić, korzystając z obecności pana dyrektora, mamy również projekt uchwały w sprawie WPI, jeżeli moglibyśmy od razu ten temat omówić. To jest pozycja 10. Dziękuję bardzo.
Szanowni państwo, projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego powiatu goleniowskiego na lata 2016-2020. Projekt uchwały, który odnosi się praktycznie do załącznika numer 1, to jest zestawienie zadań inwestycyjnych do WPI na lata 2016-2020. Ten materiał zgodnie z wypracowaną z państwem praktyką podzielony jest na dwie części. Część pierwsza to są inwestycje w jednostkach powiatowych, to jest osiemnaście pozycji i zadania inwestycyjne, inwestycje drogowe to są 32 pozycje. Proszę państwa, materiał ten został przygotowany w oparciu o uchwałę Rady Powiatu w sprawie założeń, zasad oraz trybu opracowania wieloletniego programu inwestycyjnego powiatu goleniowskiego. W określonych terminach spływały do nas wnioski. Te wnioski zespół WPI, którego częścią są radni Rady Powiatu, opracował. Materiał został przedłożony zarządowi powiatu, uzyskał pozytywną akceptację i trafił do państwa i na sesję. Jeżeli są pytania, bo nie chciałbym czytać poszczególnych pozycji, to jestem gotowy odpowiedzieć. W międzyczasie tutaj na wniosek pani radnej Chodyko tylko była prośba o to, żebyśmy zmienili kwestię zapisu pozycji numer 4 z zakresu zadań drogowych, tak ażeby pokazać przebieg inwestycji jako Goleniów, Żółwia, Błocz. Tutaj pani radnej na to zależy wprost, nie wynika to z zapisu. Jesteśmy gotowi tutaj do przedłożenia autopoprawki w tym zakresie, żeby nie było żadnych wątpliwości, o co chodzi. I była jeszcze prośba, żeby wyjaśnić kwestię, czy jest Marszewo. W zestawieniu zadań inwestycyjnych Marszewa nie ma w tym zestawieniu. Nie.
Maszewo czy Marszewo?
16
Marszewo. Zaraz.
Pozycja 16.
Zaraz to sobie, ale to może jest nie o ten odcinek, który chodzi zaraz.
Marszewo jest. 16 pozycja.
Ale to w takim razie jest jakiś błąd tutaj, bo ja to weryfikowałem, ponieważ dofinansowanie jest gmina Maszewo 20%. Boguś, pomożesz? Droga 4118Z, to która to jest?
Tak, bo środki zewnętrzne dotyczą gminy Maszewo. Także tu jest...
To przepraszam, ja tu jeszcze...
Przebudowa drogi powiatowej jest.
Maszewo, ale środki Maszewo.
Proszę Państwa, to ja to muszę sprawdzić, ponieważ tu jest i językowy może być błąd. Chodziło Pani Radnej o naprawę drogi od ronda obwodnicy wschodniej w kierunku tam jakby zaplecza lotniska i tutaj te informacje uzyskałem, że nie ma tego zadania, bo za zakres drogowy tu odpowiada, czyli to jest, tak?
Tak, chodzi o Marszewo.
Czyli mamy wpisane, to uzupełniliśmy.
Miejscowość Marszewo, nie ma tam typowo...
A co te 20%, to kto dofinansowanie da?
No, tak przewidujemy, tak.
Ale to nie Marszewo da przecież.
To pewnie gmina Goleniów.
Czyli tu zmienimy na Goleniów.
Tak.
No to jest przekłamanie, to wyjaśniliśmy.
Ale można pytać, tak? Trzymajcie się do Marszewo.
4118 to jest droga do Marszewa. Patrzę tak? Na mapę dróg powiatowych.
Do Marszewa? Czyli do Marszewa. To jest ta droga?
To jest ta droga.
To przepraszam Panie, to gdzieś się nam wdarł błąd, ponieważ ja to wyjaśniałem. Czyli zmienimy...
Przez rondo aż do samej miejscowości jest Marszewa.
Czyli pozycja numer... To zmieniam tutaj, przepraszam za wprowadzenie w błąd. Czyli mamy to Marszewo i tutaj zmienimy też w ramach autopoprawki 20% myślnik gmina Goleniów.
Czyli cała tabelka wymyślona?
Nie cała tabelka.
Ale dokument.
Znaczy to wprowadzimy, ponieważ... To...
No, został przekazany, ale...
Przesłany ma.
Trzeba to założyć.
Nie jedną stronę, tylko w całości.
Znaczy, to rozumiem, aczkolwiek no, na sesji będzie musiało to być wprowadzone autopoprawką, bo materiał został Państwu i jest jakby już w procedowaniu, tak? Czyli te dwie rzeczy, tą żółwią błoć dodamy tak, żeby była jasność, że to jest przebieg inwestycji z Goleniów żółwia błoć i tu zmienię tą Goleniów na Maszewo. Tak, tu też Państwa w ramach autopoprawki byśmy wyprostowali.
Koszt tej inwestycji do Marszewa 2 miliony, tak jak jest.
Tak, to są szacunki podane przez dyrektora
dróg powiatowych. No bazujemy tutaj na jakichś szacunkach, tak? Bo na to dokumentacji nie ma.
Dziękuję panu dyrektorowi. Czy jeszcze mamy pytania? Czy bardzo proszę pan radny.
Ja mam pytanie do pana dyrektora, ponieważ patrząc ten dokument, nie wiem czy on jest aktualny jeszcze, ponieważ jeśli chodzi o inwestycję przebudowa mostu, już się toczy ta inwestycja 10. Pozycja 1, no ile sobie przypominam, jakieś środki myśmy zabezpieczali imię Nowogard, chyba się też toczy ta droga, może jestem w błędzie, ale muszę pytać. Jeszcze patrząc tutaj w tą dokumentację, czy zadanie jest przygotowane do realizacji? Chodzi mi o tą tabelkę. Mamy inwestycje, wszystko na gminie Nowogard, gotowa dokumentacja. A rozumiem, że jeśli dokumentacji nie będzie, oczywiście z wyjątkiem mostu na Gowinicy, rozumiem, że jeśli nie będzie dokumentacji, to inwestycja nie ruszy, czyli no, będzie gdzieś tam odłożona. Pytanie kolejne w związku z tym, jakie inwestycje z tych wszystkich zadań UPI, czy są zabezpieczone środki na jakie inwestycje na rok 2017? Bo chciałbym to wiedzieć. Dziękuję.
Proszę pana, pan starosta, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o tabelę, o pozycję pierwszą, będę jakby posługiwał się pozycjami, bo pan radny mówił o kilku pozycjach. przebudowa drogi powiatowej Nowogard-Truskolas i została zgłoszony został wniosek w zeszłym tygodniu do wojewody w ramach tak zwanego programu przebudowy dróg lokalnych, czyli tej słynnej schetynówki. Jest to drugi etap. Na tą chwilę przygotowywaliśmy tylko dokumentację. To też jest związane z tym, co rozmawialiśmy wielokrotnie o wieloletnim planie inwestycyjnym, ale nie wynikającym wprost z WPI, tylko z tego, że w każdej gminie chcemy co roku zrealizować powiedzmy jedną schetynówkę. W tym roku robimy to w Goleniowie, w przyszłym roku jest plan, aby było to w ramach tych środków w Nowogardzie. Przy czym patrząc też na tą tabelę, gotowa dokumentacja na przykład pozycji drugiej została wykonana, pamiętacie Państwo, w dosyć dużym pośpiechu na koniec roku 2015, kiedy to marszałek ogłosił program w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ogłosił konkurs i w tym momencie po analizie wiedzieliśmy, że jest to jedyna droga, która nadaje się na wykonanie prostej i szybkiej dokumentacji, żeby tylko skorzystać, to jeżeli pamiętam, 12 stycznia, tak Panie Dyrektorze, chyba był termin składania, więc w bardzo dużym pośpiechu, wiedząc jakie są nasze potrzeby, analizując różne drogi z różnych gmin, stwierdziliśmy, że to jest jedyna droga, którą moglibyśmy zgłosić i jest szansa, aby do 12 stycznia była na nią przygotowana dokumentacja. Stąd też tutaj dokumentacja jest przygotowana i w maju podpisaliśmy umowę z marszałkiem na wykonanie drogi w ramach PROW-u w roku 2017 i chyba do końca 2017 musimy tą drogę wykonać. Pozycja 10. Przebudowa mostu na rzece Ina. Szanowni Państwo, Gowienica, o numerze Ini tutaj jest, na Gowienicy w miejscowości Wiry. My nie wykreślamy inwestycji trwających, wykreślamy je z WPI na kolejnej, następnej sesji po ich zrealizowaniu. Więc jeżeli ona jest realizowana, taką mamy zasadę przyjętą od wielu lat, oczywiście możemy dyskutować i to zmienić, no ale tak zawsze robiliśmy, że nie wykreślamy inwestycji, która trwa, wykreślamy ją po zrealizowaniu. Jeżeli chodzi o wykonywanie tych dokumentacji, no to też wychodzimy z takiego założenia od wielu lat, że wykonywanie pułkowników aż tak na wszystko jest nierealne i mało logiczne. Wykonujemy dokumentację pod programy, które w jakiś sposób są proponowane, czy są zgłaszane przez potrzeby mieszkańców. I tu dochodzimy jakby do kwestii, od której zaczynałem. Chcemy wpisać do budżetu roku 2017 wykonanie dokumentacji na drogę powiatową Stepnica-Czarnocin i zgłoszenie tego do tak zwanej schetynówki, jeżeli oczywiście jeszcze będą te programy. Mamy nadzieję, że jeżeli nie tak się będzie nazywał, to inaczej, ale że jednak rząd utrzyma program wsparcia na przebudowę dróg lokalnych. I będzie to kolejna inwestycja, pewnie w części, no bo to myślę, że ciężko będzie w całości taką wielomilionową inwestycję zrealizować, ale chcemy na początek przygotować dokumentację i jest taki wniosek, aby było to wpisane do budżetu roku 2017. Na dzień dzisiejszy nie mamy wolnych środków i no, nie mamy jeszcze przyjętego planu budżetu na rok przyszły, ale takie są założenia, aby zaproponować wykonanie tej dokumentacji na rok przyszły. I pozostałej dokumentacji na razie nie wykonujemy, ponieważ uznajemy, że po prostu jest to mało logiczne, aby wydawać środki, które też nie są małe, na drogi, które czasami muszą poczekać, a są takie drogi, bo wpłynęły wnioski dzisiaj ze strony radnych, na przykład z terenu gminy Osina. Natomiast my też wiemy, że w najbliższym półroczu rozpoczną się prace związane z budową drogi S6 i szereg dróg na terenie gminy Osina zostanie pewnie diametralnie zniszczonych. My pracujemy też nad tym z Wydziałem Dróg i niedługo myślę spotkamy się ponownie z firmą Budimex, która rozpoczęła już pracę z podwykonawcami. Biuro jest na ulicy Maszewskiej, zaraz za przejazdem kolejowym. Tam już się toczą zaawansowane prace i chcemy domówić również to, aby zabezpieczyć interes powiatu i na tyle oczywiście, ile jest to zgodne z przepisami prawa, bo nie możemy całkowicie zablokować przejazdu transportu kruszywa przez nasze drogi, ale możemy przynajmniej starać się zablokować, bo on jeździł w ilościach powyżej 50 ton na jednym aucie, bo te drogi tego nie wytrzymają. Dlatego też pewne ulice
czy też drogi na terenie gminy Osina muszą po prostu poczekać, bo to by było też nielogiczne, abyśmy rozpoczęli ich remont dzisiaj. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe gminy, no to wiemy, że myślę, że brak środków finansowych przede wszystkim blokuje nam rozpoczęcie tych inwestycji i jednocześnie nie wykonujemy również tam, nawet po naszym objeździe, pamiętacie Państwo, tej drogi na terenie gminy Maszewo. Póki co nie mamy ze strony gminy potwierdzenia, że jest gotowa jakby współpartycypować w kosztach, więc również tych dokumentacji na tą chwilę nie wykonujemy. A wykonujemy przede wszystkim w pierwszej kolejności te, które mają szansę być niezbędne do aplikowania o środki zewnętrzne. Gdyby jeszcze były pytania, to odpowiemy. Dziękuję.
Dziękuję. Ja mam pytanie do pana dyrektora. Będę tutaj właśnie trochę taka natarczywa. Proszę tak, panie dyrektorze, proszę mi powiedzieć, kiedy w ogóle te zadania przebudowy drogi powiatowej Łożnica-Goleń wraz z budową ciągów, pieszo-rowerowych odcinek Żywia-Boś-Łożnica oraz przebudowa, i również ta droga biegnąca przez Miłkowo-Białuń oraz ciągi pieszo-rowerowe, jaka jest szansa, w jakich latach może być to zadanie wykonane kiedy będzie wykonana dokumentacja, ale słyszałam od pana starosty, że dokumentację wykonuje się tak później, bo jakiś czas jest określony, że też ważność tej dokumentacji jest, czas jest termin, tak? Terminowa ta dokumentacja, że nie termin, to już trzeba wykonywać nowo, nie wiem, czy dobrze zrozumiałam. A poza tym proszę powiedzieć, czy tutaj w przebudowie tych dróg ma znaczenie, że na przykład te drogi mają pierwszeństwo w przebudowie do wykonania zadania, ponieważ są to drogi alternatywne, a była, pamiętam, uchwała Rady Powiatu, gdzie była informacja, punkt zapisany, że drogi alternatywne, remont czy przebudowa dróg alternatywnych mają pierwszeństwo, tak, że są, muszą być wykonane, naprawione, czy przebudowa wykonana niezwłocznie, nie wiem, czy to akurat dobry wyraz użyłam, niezwłocznie, ze względu na to, że jest to bardzo ważne. Tak, dziękuję.
Naciśnie, to się wyłączy moje.
Jest. Ja pozwolę sobie wyręczyć pana dyrektora, ponieważ pan dyrektor nie realizuje bezpośrednio inwestycji drogowych, a jest wydziałem, który odpowiada za WPI, które zakłada między innymi inwestycje drogowe. Szanowni Państwo, ta droga, jak już wielokrotnie wspominałem, została zgłoszona do kolejnego, nie wiem, czy nazwać to konkursu, tylko kolejnej puli środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, który od 3 lat już analizujemy z marszałkiem. Pan marszałek i zarząd województwa chce wyasygnować pewną kwotę, tylko na razie, mówię, już 3 rok w jakiś sposób analizujemy to wspólnie z Urzędem Marszałkowskim, które drogi i jaki zakres dróg mógłby być do tego programu zgłoszony. 3 lata temu zgłosiliśmy około chyba 50 km, jeżeli pamiętam, bo taki był z konwentu starostów sygnał po spotkaniu z marszałkiem. Później zostało to zmodyfikowane do około 20 km. I również te wytyczne wszystkie PROW-u muszą być w tym momencie spełnione. Między innymi połączenie drogi powiatowej z węzłem komunikacyjnym o charakterze wojewódzkim bądź krajowym. My w tym momencie nie mieliśmy, że tak powiem, dużego wyboru i zgłosiliśmy drogę o przebiegu od węzła Żółwia-Błoć, który będzie przebudowywany w ramach rozbudowy drogi krajowej nr 6 do miejscowości Łoźnica przez Żółwią-Błoć, przez skręt na Miękowo, dalej przez Niewiadowo, w kierunku północnym do Łoźnicy. I ta droga jest wpisana do WPI, bo po pierwsze jest potrzeba, dlatego też modyfikacja tych zapisów jest pod, jakby tutaj na prośbę mieszkańców reprezentowanych przez panią radną. To jest po pierwsze. Po drugie, ta droga oczekuje na dofinansowanie, więc myślę, że do tego momentu nie ma sensu wykonywania żadnej dokumentacji, bo jeżeli się okaże, że marszałek, czego bym sobie nie życzył i państwu, zrezygnuje z wykonania tych zadań w ramach RPO, no to w tym momencie nawet ważność dokumentacji dokumentacji nie ma to znaczenia, bo samo jej wykonanie jest drogie. Później dostosowanie jej po 2-3 latach do aktualnych potrzeb to już są małe koszty. Natomiast wykonanie dokumentacji, gdzie przebudowa drogi jest na kilka milionów złotych, no to też będą kwoty rzędu kilkuset tysięcy, więc ja bym na dzień dzisiejszy apelował, żeby poczekać. Zdaję sobie sprawę, bo wszyscy mieszkańcy powiatu czekają, jak długo nie wiadomo, aż marszałek ogłosi, że w ramach RPO będą wykonywane zadania. Przy czym też Państwa poinformuję, że są już takie sygnały ze strony starostów, na przykład z Kamienia, abyśmy zmienili przebieg drogi, bo oni chcieliby wpisać drogę z Golczewa do Przybiernowa. Natomiast my uważamy, że stan drogi z Przybiernowa w kierunku Golczewa naprawdę jest na tyle dobry do granicy powiatu, że wybieramy drogi priorytetowe o najgorszym stanie technicznym i taką drogą jest między innymi droga w kierunku Niewiadowa przez Żółwią Błoć. Ale tutaj też jakby budowa tej trasy numer 6, o czym mówiłem przed chwilą o myśląc o gminie Osina, to też będzie miała znaczenie, więc myślę, że logicznym jest poczekanie, aż ta trasa numer 6 na tym odcinku zostanie oddana, ponieważ no, wykonawca liczy koszty i będzie starał się kruszywo dowozić najkrótszą drogą możliwą do dojazdu. Tak jak powiedziałem, inne nasze kwestie będziemy starali się zabezpieczać, aby wydatki powiatu, aby te drogi nie były tak mocno niszczone. Natomiast to wszystko będzie kwestią najbliższych, myślę, roku lub dwóch lat, gdzie to się zamknie. Więc w najbliższych dwóch latach myślę, będzie ciężko rozpocząć tą inwestycję z uwagi na brak decyzji ze strony Urzędu Marszałkowskiego, dwa z racji wykonawstwa. Natomiast zapisane jest to też w WPI po to, aby w razie możliwości aplikowania o środki od marszałka mieć dokument strategiczny, właśnie w którym jest WPI. To jakby jedno wchodzi w drugie, czy jedno nakazuje, aby ten dokument po prostu był. Jeżeli będą pytania jeszcze, to odpowiem. Dziękuję.
Dziękuję panu staroście. Czy mamy pytania, czy mamy jeszcze jakieś zastrzeżenia, uwagi? Bardzo proszę, pani radna.
Mam, proszę państwa, takie pytanie odnośnie gotowej dokumentacji. W wielu przypadkach na różne inwestycje są już sporządzone gotowe dokumentacje, natomiast nie są przewidziane w latach. Nie jest przewidziane, kiedy te inwestycje będą w oparciu o te gotowe dokumentacje wykonywane. I dlatego pytam o ważność. Tak jak na przykład jeśli chodzi o zespół szkół numer 1 w Goleniowie, gdzie jest gotowa dokumentacja na rozbudowę szkoły, natomiast no, nie wiadomo, tutaj nie wskazano roku rozpoczęcia tej inwestycji. Tak samo w przypadku specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Nowogardzie, gotowa dokumentacja. Jak długo taka dokumentacja może czekać na to, żeby ją wykorzystać w czasie budowy czy rozbudowy?
Generalnie tak. Pozwolenie na budowę. Jeżeli dokumentacja zakończona jest wydaniem pozwolenia na budowę, to ważność decyzji o pozwoleniu na budowę to 3 lata. Zgadza się? Okej. Więc potem, jeżeli te 3 lata od wydania tej decyzji upłynie, a realizacja nie została rozpoczęta w żaden sposób, bo można wbić łopatę, rozpocząć, założyć dziennik budowy i wtedy taka ważność decyzji trwa, ale tak się tutaj no, nie praktykuje, bo kierownik budowy to jest zwykle osoba wyznaczona przez wykonawcę przy przetargu, to jest po stronie wykonawcy obowiązek, więc tak się nie praktykuje. No, jeżeli to straci ważność pozwolenie, no to wówczas trzeba zrobić aktualizację tej dokumentacji pod kątem obowiązujących przepisów i ponownie złożyć wniosek o wydanie decyzji na pozwolenie na budowę. No i my z takim przypadkiem mamy choćby teraz do czynienia, gdzie mamy dokumentację na rozbudowę zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Nowogardzie, taka plomba, łącznik w ramach kontraktu samorządowego. Dokumentacja jest z 2009 roku. W tej chwili mamy podpisaną umowę o aktualizację tej dokumentacji z autorem opracowania, no i uzyskujemy drugi raz pozwolenie na budowę. No tak się zdarza niestety. No nie wszystko można zrobić. Niekiedy wydaje się, że dokumentacja jest niezbędna już, natychmiast są środki gdzieś do pozyskania, a potem okazuje się, że jednak na przykład konkurs został odwołany czy coś, no i nie zawsze powiat może to zrealizować, no wynika to z możliwości finansowych powiatu. Ale jeżeli chodzi o tę dokumentację i zakres inwestycji w jednostkach powiatowych, to pierwsze praktycznie 5 pozycji, pierwsze 3, tak, gotowa dokumentacja, to się wiąże z tym wnioskiem o normę modernizacji i to jest rozpisane w czasie, ponieważ w 2017 i 2018 to zadanie będzie musiało być realizowane, jeżeli uzyskamy dofinansowanie. No wszystko na to wskazuje, nie chcę zapeszać, ale że podpiszemy tę umowę. Zespół szkół numer 1 w Goleniowie, rozbudowa ZSP wraz z utworzeniem Centrum Nauki Zawodu, to jest gotowa dokumentacja, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, byliśmy kiedyś na takiej prezentacji w poprzedniej kadencji, było przygotowana rozbudowa zespołu szkół, wtedy jeszcze zawodowych, o jedno skrzydło. No do tego nie doszło, prawda, do tej inwestycji nie doszło z różnych powodów. No to jest wpisane, powołujemy się na taki projekt Centrum Nauki Zawodu, ale no tutaj musiałoby się pojawić jakieś wsparcie z wojewódzkiego, znaczy z Regionalnego Programu Operacyjnego dla tego typu inicjatywy. No w innym wypadku będzie trudno, myślę, znaleźć środki na realizację tego zadania. Stąd no to jakby szukamy rozwiązania. No musiało to być zawieszone. Gotowy audyt, no to no audyt, no proszę Państwa, on i tak już jest nieważny. No on jest, ale on i tak będzie musiał być zaktualizowany. To chodzi o termomodernizację budynku poradni. No to zadanie jest wpisywane do WPI, nie jest realizowane już któryś rok z rzędu. No czekamy tu na jakieś wsparcie. Jeżeli będzie taka możliwość, to myślę, że byłaby szansa. I mamy gotowe PFU, to jest Starostwo Powiatowe w Goleniowie. To się wiąże z tą modernizacją też, to co Pan Starosta wspominał, tak? Pod Wydział Komunikacji. No to jest pierwszy etap, tak, bo w PFU określamy sobie funkcję, a potem na bazie tego no, projektujemy dalej. I mamy gotową dokumentację, jeżeli chodzi o rozbudowę, tak? Tak, tak. Okej. Okay. Jeżeli chodzi o specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Nowogardzie, to to zadanie było inwestowane w latach 2010 rok. Było sfinalizowane. To była rozbudowa internatu. Część Państwa, jeżeli w tamtej kadencji była, tam była cała taka akcja z przenoszeniem internatu z bardzo fatalnych warunków do nowego. Internat rozbudowano i w ramach tamtej dokumentacji była również opracowana rozbudowa, tak naprawdę budowa nowej sali gimnastycznej. No jest gotowe, no ale bez, myślę, żadnego wsparcia finansowego znowu będzie problem, a z drugiej strony tam będzie w ogóle problem z terenem i miejscem i z miejscami parkingowymi. No trochę się zmieniły warunki. Jest plac zabaw w międzyczasie zrealizowany też z dofinansowaniem, więc który ma okres trwałości projektu, więc myślę, że to zadanie no jest też wątpliwe do realizacji. No nie chciałbym tam nikomu zabierać nadziei, ale na pewno byłoby kłopotliwe. I to jest wszystko, jeżeli chodzi o dokumentację i czas. I tu, gdzie potrafiliśmy wskazać bardzo precyzyjnie, wiąże się to z jakby już z podjętymi wcześniej decyzjami, to określiliśmy. A wszędzie tam, gdzie jakby te zadania są wpisane jako zespół WPI, tak, no to tutaj nie można określić, to wynika z jakiejś odpowiedzialności za budżet. Jeżeli to, co starosta podkreślił, pojawi się jakakolwiek szansa na znalezienie wsparcia zewnętrznego do realizacji inwestycji, to wtedy takie inwestycje też są uruchamiane natychmiastowo. Jeżeli chodzi o inwestycje drogowe i w zakresie tego pytania, to już ja bym prosił albo pana dyrektora, albo pana starostę.
To ja pozwolę sobie dokończyć tu wypowiedź pana dyrektora. My na zespole WPI niejednokrotnie długo dyskutujemy, jak to wpisać i mamy takie dylematy. No pewnie moglibyśmy ponazywać sobie to datami, pozakreślać te pola na szaro i poustalać te daty, ale ustaliliśmy, tak jak mówił pan dyrektor, realnie. To, co jest już rozpoczęte, na co mamy szansę uzyskać dofinansowanie, to, co mamy w budżecie i wiemy, że jest decyzja rady czy zarządu, żeby w tym kierunku pójść, to wpisujemy. Na każdej możliwej następnej sesji mamy możliwość zmodyfikowania tego WPI. I podobnie, jeżeli chodzi o Wydział Dróg Powiatowych, tutaj na tą chwilę nie mamy jeszcze nic wpisanego, ponieważ nie uzyskaliśmy jakby, znaczy moglibyśmy teraz tak naprawdę zmodyfikować pozycję drugą i zaznaczyć na szaro 17-18, bo to wiemy, że będzie realizowany, ale też czekamy w tej chwili na wydanie, skuteczne wydanie decyzji przez Urząd Miejski w Nowogardzie lokalizacji celu publicznego, bo bez tej decyzji tak naprawdę te pieniądze nam przepadną, więc zawsze zdążymy. Dla nas ważne jest, że to WPI funkcjonuje, jest dokumentem strategicznym i zawsze możemy je przedłożyć stosownej instytucji finansującej. Natomiast te daty pozakreślane, o które pytała pani radna, one nie są jakby najważniejsze w tym wszystkim. Najważniejsze jest to, że mamy oszacowane wagi czyli według kryteriów te inwestycje są obiektywnie ocenione, to wagi określają na pewien sposób ważność, ale nie zawsze tą kolejność, no bo jak się okaże, że dofinansowanie nagle się diametralnie dla danej pozycji zmieni, to jej waga automatycznie też spowoduje, że wskoczy na wyższe miejsce, więc ja bym tutaj nie bazował za bardzo na tych terminach, bo to jest najtrudniejsze w tym momencie do oszacowania. To są nasze potrzeby na najbliższe lata, a wiemy, że możliwości są bardzo, bardzo znikome. Dziękuję bardzo.
My tylko tutaj o kosztach tych projektów, które są gotowe, tak jak w przypadku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowogardzie, a być może do realizacji budowy sali gimnastycznej nie dojdzie. Wydaje mi się, że te projekty są kosztowne, że to są...
Ja pani zabrałem głos. Może pani się odwzajemnić teraz. Niechcący, przepraszam. Przepraszam. Wie pani co, no ośrodek szkolno-wychowawczy, no to jest jakby kwestia, nie pamiętam kiedy był projekt, realizacja zakończyła się w 2010 roku, bo pamiętam to, ponieważ to była jedna z tych inwestycji, kiedy ja zostawałem dyrektorem i tam była finalizacja już. To był 2000 na pewno 10 rok, jakoś końcówka lub początek roku 11, nie pamiętam. Wtedy udało się tylko rozbudować internet. Na tyle powiat podjął i Rada Powiatu, zarząd ówczesny podjęła decyzję o finansowaniu tylko w tym zakresie. Ta dokumentacja, ona dzisiaj na pewno nie ma ważnego pozwolenia na budowę, więc musiałaby być odświeżona. W międzyczasie na terenie ośrodka w konsultacji z panią dyrektor powstał plac zabaw, który w tym miejscu, gdzie hala miała być wybudowana, no według pani dyrektor wspólnie była podjęta decyzja, że no nie ma na razie szansy na budowę tej sali, więc wstawiamy plac zabaw, będziemy sobie tutaj radzić. No i dzisiaj jest pytanie otwarte, czy Rada Powiatu tę inwestycję traktuje jako priorytetową z punktu widzenia całej działalności powiatu, a jeżeli tak, no to musi zabezpieczyć środki. Wówczas my jesteśmy w stanie jako wydział przygotować to zadanie do realizacji. No to nie ma innej drogi. Aczkolwiek no niekiedy, wiecie państwo, też jest tak, że projektujemy coś, no i niestety trzeba założyć, że też jest takie ryzyko, że zaprojektujemy, ale nie zrealizujemy i to się zdarza. No to jest ryzyko, które się niekiedy trzeba podjąć. Pan starosta tu podkreślał, że minimalizuje zarząd to ryzyko jak się tylko da, czyli jeżeli nie ma gdzieś pewnego źródła na finansowanie, to mimo tego, że są wielkie chęci, nie projektujemy, czekamy do ostatniej chwili. To też jest niekiedy ryzyko, bo jak nie ma gotowego projektu, no nie, można nie zdążyć ze złożeniem wniosku. No to jest niestety tego typu działalność. Na pewno i tu jestem przekonany, że działalność powiatu w tym zakresie jest optymalna, czyli tam, gdzie naprawdę trzeba zaryzykować, to się ryzykuje, a tam gdzie nie, no to czekamy do ostatniej chwili z tymi projektami. I tutaj przykład SSW, no to jest przykład, kiedy miało być jakieś wsparcie, potem nie było, poszedł tylko internat, żeby poprawić te warunki. Myślę, że ci, którzy z tego internatu i rozbudowy korzystają, są zadowoleni, bo to jest naprawdę diametralna zmiana, ale sali się nie udało zrealizować.
Dziękuję panu dyrektorowi. Są pytania, bardzo proszę.
Mam pytanie do pana dyrektora. Panie dyrektorze, jaki jest okres oczekiwania na dokumentację? Tak średnio? Okres tak oczekiwania na dokumentację? Gotową dokumentację przypuśćmy, tak? Do...
Zabrałem pani znowu głos. Odpowiadam. To jest takie, no, 4 miesiące, to jest naprawdę minimum. 65 dni to jest wydanie pozwolenia na budowę. Wcześniej trzeba przygotować wszystkie projekty branżowe, więc jeżeli zlecamy komuś dokumentację i robimy to w okresie 4 miesięcy, to jest bardzo ekspresowe tempo. Ale to zwykle trwa i dłużej. To zależy od złożoności projektu. Tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Od zakresu do projektowania. No taki prosty projekt można zrobić w 2 miesiące. Projekty z kosztorysami do... Słucham?
Przebudowa drogi?
Nie wiem. Panie dyrektorze, ile przebudowa drogi projektowanie?
Nie wiem, średnio.
Myślę, że przebudowa drogi to jest około 6 miesięcy.
Ja już bardzo optymistycznie podałem.
Nie można skracać tych terminów, no bo potem to rodzi też problemy.
Jako urzędnicy realnie wyznaczać czas na realizację prac projektowych. No często jest taka pokusa szybciej, ale to się zwykle mści.
Ale to państwo chcecie, żeby było też tanie, no bo wszyscy to szukamy. ustawy zamówienia publiczne, no tak jest.
To się rozgaduje dzisiaj już chyba. 4 miesiące, to podałem bardzo optymistycznie, pan dyrektor, 6 miesięcy, no myślę, że te kilka miesięcy jest zawsze potrzebne. Dziękuję.
Dziękuję dyrektorowi, dziękuję. Czy jeszcze są pytania? Proszę.
Do pana dyrektora. Panie dyrektorze, czy pan wiadomo coś w sprawie budowy ciągu pieszo-rowerowego z Marszewa do Goleniowa? Z Marszewa do Goleniowa ciągu pieszo-rowerowego, bo pan, tak, pan sołtys...
Proszę jeszcze raz.
Bo pan sołtys Marszewa posiada projekt budowy drogi, ciągu pieszo-rowerowego, czyli już, prawda, jest przygotowany, tylko pozostaje wykonanie zadania. Dziękuję.
Może ja odpowiem, pani radna, to byłby pierwszy w historii. Nie wiem, raz, że nie wiem, pan sołtys posiada dokumentację techniczną na przebudowę drogi, na budowę zadania, przypuszczam. Okej, na ciąg pieszo-rowerowy. Myślę, że to jest technicznie niewykonalne, bo pan sołtys nie zainwestował kwoty rzędu, nie wiem, 20-30 tysięcy złotych w to. Dziękuję.
To znaczy tak 31 sierpnia dopiero byli geodeci na okazaniu granic, gdzie ma się ta ścieżka znajdować, więc na pewno dokumentacji jeszcze nie ma. 31 sierpnia, tak, jako że mam tam działkę, to zostałam poinformowana przez geodetów, że będzie tak przy mojej nieruchomości budowana ścieżka prawdopodobnie.
1 sierpnia. Szanowni Państwo, to ja już wyjaśnię, ponieważ ja też mam wiedzę jakąś z gminy, więc w Goleniowie, w gminie Goleniów obowiązuje Fundusz Inicjatyw Lokalnych. W ramach tego funduszu sołectwo, które reprezentuje pan sołtys, zgłosiło taką inicjatywę i dostało wsparcie i gmina tak naprawdę realizuje to zadanie, czyli koncepcja przebudowy, budowy tych chodników, ścieżki pieszo-rowerowej. Pan sołtys walczy o to, żeby ona szła od ronda, które powstanie docelowo, bo i w przyszłym roku będzie wspólne zadanie realizowane gminy Goleniów i powiatu w ramach schetynówki tak zwanej. Będzie już jest złożony wniosek i tam by docelowo miało to powstać. Aczkolwiek no to jest jeszcze bardzo długa, myślę, droga do tego, żeby to zrealizować. I z tego, co ja się orientuję, to nie jest dokumentacja, tylko koncepcja na początek. A dopiero po tej koncepcji wejdzie dokumentacja i ewentualnie realizacja.
Panom, czy jeszcze mamy pytania? Zamykam dyskusję. Przejdźmy do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego powiatu goleniowskiego na lata 16-20. Po tych wszystkich wyjaśnieniach, uzupełnieniach, pytaniach bardzo proszę. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, sześć. Jednogłośnie przyjęliśmy ten projekt uchwały. Dziękuję Państwu. Teraz już przechodzimy do punktu 6, tak jak jest oznakowany. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie goleniowskim. Kto, panie starosto?
Panie przewodniczący, szanowna komisjo, przedstawiamy, troszkę przyspieszę. Pani dyrektor, zapraszam tutaj. Przedstawiamy projekt uchwały, który dotyczy ustalenia planu sieci szkół publicznych. W związku z tym, że z dniem 31 sierpnia przestała funkcjonować, zakończyła swoją pracę, zakończył zespół szkół ponadgimnazjalnych w Marszewie, mając również pozytywną opinię do projektu tego uchwały, proponujemy zmianę sieci szkół publicznych, właśnie konsekwencja i policjalna szkoła, która również funkcjonowała w zespole szkół numer 1 w Goleniowie, ona nigdy nie ruszyła. I na wniosek pani dyrektor również ten element postanowiliśmy wykreślić z zespołu szkół, który tak naprawdę jest tylko i mamy też opinię kuratora. Gdyby były pytania, to odpowiemy.
Nie muszę mówić.
Skojarzenie mi się nasunęło, ale to już się powstrzymał.
Chyba lepiej niech ktoś odbierze.
Słucham, czy ktoś z Państwa jest? Zapytanie, bardzo proszę, Pani Izo.
mam pytanie. Proszę mi powiedzieć, czy nauczyciele ze szkoły, z zespołu ponadgimnazjalnego w Maszewie, czy są rozdysponowani w naszych innych jednostkach? Czy dostali możliwości pracy, godzin w innych jednostkach? Coś Państwu na ten temat wiadomo? Już?
Tak.
To znaczy tak, tak jak mówiłam wcześniej, część nauczycieli poszła na emeryturę, na świadczenie kompensacyjne. W tamtym roku osoby, które już nie znalazły tak jakby zatrudnienia w naszych szkołach, a nie było takiej możliwości, dostały odprawy i znalazły, wiem, że jeden z nauczycieli w gimnazjum, natomiast w tej chwili, i proszę powiedzieć, jedna z pań miała możliwość kontynuowania pracy w zespole szkół numer 1 na przedmiotach zawodowych z gospodarstwa domowego. Teraz przebywa na urlopie macierzyńskim, w związku z powyższym w tym roku nie będzie kontynuowała tej pracy. Druga z pań obecna do 31 sierpnia, pełniąca obowiązki dyrektora, która likwidowała, tak, zakończyła proces likwidacji, również otrzymała propozycję z zespołu szkół numer 1, jednak wybrała pracę, nie chcę skłamać, tak, w kliniskach. Wiem również, że w zespole szkół numer 1, ale tylko na zastępstwo, mówię, takie możliwości mamy, pracuje pan Monika, z tego co wiem, ale to jest teraz tylko ze względu na urlop zdrowotny. Szanowni Państwo, nie było takiej możliwości, ale nasi dyrektorzy wiedzą, że ci nauczyciele są na rynku pracy, tak jak sami Państwo widzicie, oferują, jeżeli ta praca jest możliwa. Jeżeli, ja zawsze mówię, jeżeli reforma wejdzie, to na pewno będziemy potrzebowali nauczycieli za 2 lata, ponieważ będziemy mieli tak większą liczbę uczniów, 4- i 5-letni cykl nauczania, także wtedy na pewno. Ale z tych osób w Maszewie, wiem, że teraz proponowałam też, bo był problem z językiem niemieckim w Nowogardzie, ale prawdopodobnie, bo tam pan chyba Lech Buciłowski jest, nie wiem, czy był taki kontakt. Więc myślimy cały czas, mamy te osoby gdzieś tam w głowie i na listach, ale no mówię, tutaj te dwie panie, które dostały ofertę pracy, jedna jest na macierzyńskim, druga zrezygnowała.
Dziękuję. Ja również mam pytanie. Panie dyrektor, a co się stanie, co się dzieje, co będzie się działo z emerytami z tamtej szkoły?
Na ostatnim zarządzie podjęliśmy decyzję, że zostaną rozdysponowani na poszczególne szkoły i jednostki i placówki naszego powiatu, ponieważ uznaliśmy, że to będzie w miarę bardziej sprawiedliwe. Mówimy tutaj o pracownikach emerytach administracji, obsługi oraz nauczycielach. Przypisanie ich do jednej szkoły, a tutaj mieliśmy dyskusję burzliwe troszkę z dyrektorami, to może nie jest to najlepsze rozwiązanie, tak żeby do jednej, więc rozdysponowaliśmy na poszczególne nasze placówki na terenie powiatu.
Jakoś proporcjonalnie. Aha, to mam rozumieć, że na przykład nagrody pana starosty też będą proporcjonalnie dzielone w zależności od ilości nauczycieli i emerytów. Że zwiększy się na przykład pula na dużą szkołę, która przyjęła jeszcze nie mniej.
Szanowni Państwo, pan radny poruszył dwie bardzo różne kwestie. Nagroda starosty jest formą uznaniową i za pracę, natomiast fundusz socjalny jest funduszem socjalnym i przysługuje ze względu na warunki materialne i bytowe. Dlatego tak uważam, że wprost proporcjonalnie przyznawanie nagród starosty, no to jest troszeczkę takie dziwne pytanie, ponieważ to jest tylko i wyłącznie forma uznaniowa. I jeżeli w danej szkole są nauczyciele, którzy tak mają osiągnięcia, wyróżniają się na tle innych osób. Nikt nie stoi na przeszkodzie, żeby pan starosta, oczywiście tutaj z naszą pomocą, ja zawsze mówię, że my to przygotowujemy, całą dokumentację i całe te wnioski pracujemy, przyznał większej ilości osób.
Czy ktoś z państwa jeszcze ma pytania do państwa?
Panie starosto, chciałam zapytać, czy uwzględniono oczekiwania nauczycieli, czy tam personelu szkolnego, co do tego, do której szkoły zostaną przypisani, bo to jest ważne. Czy było to tylko sformalizowane, że pani dyrektor, czy pan starosta zdecydował, że jedni idą do jednej szkoły, drudzy do drugiej i że stało się to odgórnie, bo wiem, że no, nauczyciele i pracownicy oczekują tego, że sami zdecydują, gdzie chcieliby w przyszłości integrować się na przykład z pracownikami danej szkoły, spędzać różne czy święta, czy uroczystości i czy gdzie ubiegać się o na przykład o pomoc socjalną. Dziękuję.
Po przeanalizowaniu tak wszelkich tutaj spraw dotyczących funduszów, tego funduszu zdrowotnego w poszczególnych placówkach, przygotowując taką jakby wstępną wersję podziału dla zarządu, wzięłam pod uwagę po pierwsze ogół członków funduszu w danej szkole, czyli stan powiedzmy liczbowy i przy takim powiedzmy proporcjonalnym przydzieleniu ilości miejsc w danej szkole pozwoliłam sobie przesłać to do Marzewa również z taką ofertą, że ja przyjadę tam osobiście porozmawiać, jeżeli byłyby jakieś problemy i dostała pani, która tam no, pracuje teraz w szkole, którą prowadzi izba, dostała zestawienie, dokładnie taką tabeleczkę, w której były wymienione na te szkoły, ilość miejsc w szkołach i poprosiłam, żeby nauczyciel emeryci, tak zarówno administracja i obsługa, bo przydzieliłam też oddzielnie, była tabelka na nauczycieli i administracji obsługi, żeby tam się wpisywali. Oczywiście powiem Państwu, że to było w tamtym tygodniu, dostałam już imienny wykaz osób, które zadeklarowały się. Jest pewien jeszcze problem, mam nadzieję, że do końca tego tygodnia się rozwiąże, z jedną panią, która no, która jest w Nowogardzie, a chciałaby być tutaj w Goleniowie. Także proszę mi uwierzyć, że to nie było odgórnie. Ja nie znam tych osób, dlatego też było wysłane i jak najbardziej powiem tak, no zawsze będzie problem. Emeryci wiemy, że to są osoby, które gdzieś przyzwyczajone przez tyle lat, teraz raptem przerzucamy ich w inne środowisko i trzeba to uwzględnić i na pewno zawsze będą głosy niezadowolenia, ale póki co mam taką listę i jest problem tylko z jedną osobą. Tak, tak, na pewno było wysłane, ja nie wiem, w tej chwili nie wiem, było wysłane do pani Ewy, do Marzewa, która przedstawiła mi tę propozycję i mówię, ja zawsze jestem do dyspozycji, że mogę tam pojechać. Tak było to zrobione.
Dziękuję pani dyrektor. Czy jeszcze mamy pytania? Jeśli nie, to przejdźmy do głosowania nad projektem tej uchwały dotyczącej zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie goleniowskim. Kto z państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie dziękuję państwu, dziękuję pani dyrektor. Przechodzimy do następnego punktu, już siódmego, a ten dotyczy projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu goleniowskiego. To pewnie taka uchwała porządkowa, typu porządkowego. Pan starosta, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, więc tak jak powiedział Pan Przewodniczący, jedna z aptek zaprzestała swoją działalność, druga się otworzyła. W związku z powyższym należało zweryfikować i uaktualnić plan pracy aptek. Zostało to przygotowane również ze zmianą na stronie internetowej już w formie pliku PDF. Teraz po zmianie będzie on również naniesiony, jeżeli Państwo oczywiście podejmą. Gdyby były pytania, odpowiemy. Dziękuję bardzo.
Staroście, otwieram dyskusję. Czy mamy pytania w tej kwestii? Nie wiem. widać, nie słychać. Proszę Państwa, przejdźmy do przegłosowania tego projektu uchwały. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki jednogłośnie. Dziękuję Państwu. Dziękuję Panu Staroście. Przechodzimy do punktu 8, a ten dotyczy projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat goraniowski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Panie starosto, kto z Państwa? Pan dyrektor. Bardzo proszę, dyrektorze.
Włącza?
Już działa.
Która to jest pierwsza uchwała? A już... Trzeba się przyzwyczaić ze sprzętu. Gminy występują do starostwa powiatowego o ustanowienie nowych przystanków. Związane jest to z bezpośrednimi potrzebami w miejscowościach. Tak samo przewoźnicy, którzy analizują możliwości swoje i rozwoju sieci tej transportowej swojej, czyli ewentualnie dodatkowe kursy, no też muszą się mieć gdzie zatrzymywać. W związku z powyższym, tak jak na wstępie, musimy je dodać, a żeby to zrobić, potrzebna jest uchwała Rady Powiatu. Także to jest też taka bardziej porządkowa rzecz. Dziękuję.
Kto z Państwa ma pytanie do Pana Dyrektora? Bardzo proszę, kolego.
W zasadzie interesuje mnie rubryka numer 7. SWS. Samochodowy przystanek. Te skróty właśnie. To jest ciekawość.
A to jest po chwili, tak?
Uzupełnimy po prostu przeoczenie, tak? Pracownik miał dawać. Ja nie pamiętam dokładnie to nomenklatury transportowej, bo to bardziej pod komunikację, jak pod drogi.
Nie ma więcej pytań. Przejdźmy do przegłosowania tego projektu uchwały dotyczącego w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem jest powiat goraniowski. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki jednogłośnie. Dziękuję Państwu. Dziękuję dyrektorze. Punkt 9, a ten dotyczy projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych i ulic zlokalizowanych na terenie miasta Goleniów. Pan dyrektor, czy Pan starosta? Dyrektorze, proszę.
Gmina Goleniów wyraziła wolę przejęcia właśnie dwóch ulic powiatowych, dlatego uważam, że to jest jak najbardziej dobry kierunek. Uważam, że jak najbardziej należy się pozbywać ulic w mieście, które mają one charakter typowo gminny, więc jak najbardziej rekomenduję podjęcie takiej uchwały. Dziękuję. Nie mogę się skupić.
Pytam Państwa, czy mamy pytania w tej kwestii tych ulic. To jest ulica pierwszych Legionów, Brygady Legionów, to peryferia Goleniowa i ulica Bankowa to chyba akurat ta, gdzie nasze starostwo, tak. Nie ma pytań. Przegłosujmy ten projekt uchwały. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały dotyczącego pozbawienia kategorii dróg powiatowych ulic zlokalizowanych na terenie miasta? Proszę o podniesienie ręki, kto jest za. Jednogłośnie. Dziękuję bardzo.
Przeoczyłam to pytanie. Czy od 1 stycznia moc obowiązująca już się koniec roku zbliża? To nie jest błąd tutaj? Czy od 1 stycznia w 2016?
17.
Nie, cofa się. Z którego?
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia.
Nie do przodu, właśnie mi się to zaskoczyło.
Więc jak zostawiamy to, to ta data jest aktualna, która tu jest ujęta w projekcie uchwały, czy będzie zmiana?
Przeanalizujemy.
Dobrze, czyli to ze znakiem zapytania. Słuszna uwaga Pani Radnej. Na sesji będziemy już mieli pełną wiedzę. Dziękuję bardzo. Punkt 11, proszę Państwa. mianowicie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 13 z 23 czerwca 2016 roku w sprawie emisji obligacji powiatowych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Pewnie pan skarbnik. Bardzo proszę, panie skarbniku.
Drobna zmiana dotycząca zapisu przeznaczenia obligacji. A tutaj RIO zwróciło nam uwagę, że rozszerzyliśmy sobie zakres. W budżecie mamy zapisane, że mamy tylko na deficyt, pokrycie deficytu, który wynika z naszych inwestycji, a w uchwale wpisaliśmy sobie również możliwość spłaty zobowiązań z lat poprzednich, gdyby nam zostały pieniądze, i tutaj RIO prosiło, żeby zwrócić uwagę i to wyprostować. A również bank, z którym podpisaliśmy umowę, tutaj wolałby, żeby tego zapisu nie było, dlatego zwracamy się do państwa z prośbą o skorygowanie tego zapisu, żeby zaciągane zobowiązania z tytułu emisji obligacji były przeznaczone jedynie na pokrycie deficytu. No, oczywiście wynikające z inwestycji drogowych.
Dziękuję panu skarbnikowi. Żadnych konsekwencji, żadnych tutaj powiat z kwestii zmiany tego nie ponosi. Dziękuję. Czy są pytania? Nie widać, nie słychać. Przejdźmy do przegłosowania tego projektu uchwały. Kto z państwa jest za przyjęciem tego projektu w sprawie emisji obligacji? Jednogłośnie dziękuję państwu. Dziękuję panu skarbnikowi. Punkt 12 dotyczy projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu na 16 rok i zmieniające uchwały w sprawie uchwalenia budżetu. Proszę, panie skarbniku, bardzo proszę.
Jak co roku od września zaczynamy proces przerzucania środków tam, gdzie wystąpiły oszczędności lub gdzie udało nam się dodatkowo uzyskać dochody, na te obszary, które są najbardziej zagrożone. I tutaj, jak widzimy, mamy jedną najpoważniejszą zmianę, to znaczy 400 tysięcy z wydatków majątkowych przenosimy na wydatki bieżące. Są to oszczędności powstałe na zadaniu budowa boisk. Początkowo kosztorys opiewał na 1 060 000 zł, tyle zabezpieczyliśmy w budżecie, a wykonaliśmy to za około 640 tysięcy złotych. To zadanie, w związku z tym przenosimy je oczywiście na oświatę, bo tutaj zawsze te kwoty z subwencji są niewystarczające ostatnimi czasy do tego, żeby zamknąć prawidłowo rok w tych jednostkach. No i oczywiście te dochody, które wypracowały jednostki, które gdzieś tam się pojawiły, również do tych jednostek wracają, chociażby element związany z funkcjonowaniem fali, gdzie tego zespołu naszego, gdzie wypracowywane są dochody i one są przeznaczane na bieżące potrzeby. Mamy po raz pierwszy element związany z koniecznością zapłaty VAT-u. Tutaj ten element zabezpieczany jest poprzez wzrost dochodów. Uzyskaliśmy refundację części środków, które ponieśliśmy w związku z projektem e-inclusion, i tutaj zabezpieczamy okres trwałości tego projektu po to, żeby ten internet przez 5 lat był dostarczany. No, jeżeli by były jakieś konkretne pytania, to oczywiście w uzasadnieniu opisaliśmy większość zmian, a w tabelkach przedstawiliśmy je z dokładnością również do paragrafów, jeżeli chodzi o dochody, a rodzaj wydatku, jeżeli chodzi o wydatki.
Dziękuję panie skarbniku za wyjaśnienia, a państwa pytam, czy mamy w tej kwestii uwagi i zapytania. Jeśli nie widać, przejdźmy do głosowania nad projektem uchwały dotyczącej zmiany budżetu na rok 16. Kto jest z państwa za przyjęciem tego projektu uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki jednogłośnie. Dziękuję państwu, dziękuję panu skarbnikowi. Punkt 13. Dotyczący uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu wroniowskiego na lata 16-29. Pewnie pan skarbnik, bardzo proszę.
Tutaj tutaj chciałem Państwa przeprosić, ten materiał nie był on dostarczony razem z materiałami. Pierwotnie zadanie, które musimy wpisać w tej chwili, o które prosimy, żebyście Państwo przegłosowali, no jest z zakresu zadań administracji rządowej. Pierwotnie z głównym geodetą kraju uzgodniliśmy, że nie potrzeba tam kontrasygnaty skarbnika, w związku z tym nie musi być określone to jako zadanie wieloletnie. W poniedziałek dostaliśmy informację, że jednak główny geodeta zmienił zdanie i ta kontrasygnata jest potrzebna. W związku z tym prosimy o wpisanie zadania, które tutaj macie wymienione, utworzenie inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUD i baz danych obiektów topograficznych DOT 500 w ramach zadań zleconych jako zadanie wieloletnie z limitem wydatków 1 730 000, bo kontrasygnata musi być pod konkretne zadanie i konkretne środki określone przez Radę lub uchwałę budżetową w ramach zmian dopuszczonych przez zarząd. Żeby to było zgodne z przepisami prawa, tak? Musimy mieć zgodę, aby taką kontrasygnatę na tym porozumieniu nanieść. Oczywiście porozumienie umożliwi naszemu powiatowi uzyskanie kompletnej bazy GESUD z terenu naszego powiatu.
Dziękuję panu skarbnikowi. Czy są pytania w tej kwestii? Bardzo proszę, pani Izo.
Już mogę. Ja takie mam pytanie, nie wiem, czy uzyskałam taką odpowiedź teraz, ale to dotyczy bazy danych dotyczącej map zasadniczych na całym obszarze powiatu golnioskiego, czy jakieś fragmentaryczne? Wybrane obręby. A na jakim terenie, czy coś więcej na ten temat wiemy?
Generalnie rzecz biorąc, chodzi o dostosowanie do krajowej bazy GESUD, tak? Tych obrębów trzech, które mamy. Chodzi o Maszewo poza miastem, Osinę i Przybiernów i utworzenie tych baz inicjalnych na pozostałym terenie, czyli wszystkie obręby pozostałe, tak? Czyli cały powiat byłby w GESUD-zie. No i oczywiście w ślad za tym idzie BDOT, tak?
Panu skarbnikowi. Czy jeszcze mamy pytania? Pani radna, bardzo proszę.
Panie skarbniku, pytanie. Nie musi być zapisu, kto odpowiada za wykonanie uchwały, tak jak we wszystkich innych i finansowych i tu nie ma, tak?
Zawsze odpowiada zarząd za wykonanie tych uchwał. Bo to nie jest uchwała, gdzie są wydatkowane środki. Od tego jest uchwała budżetowa i ją wykonuje zawsze zarząd. Ta jest uchwałą pomocniczą, określającą limity, do jakich zarząd może zaciągać zobowiązania w określonych latach.
Że przy podejmowaniu uchwał w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej nie wpisujemy paragrafu dotyczącego tego, komu powierza się wykonanie uchwały. Byłoby to nadużycie, tak?
Jest to niepotrzebny, byłby to niepotrzebny zapis, bo on powiela zapis ustawowy. Ustawa mówi wyraźnie, kto odpowiada za przygotowanie wieloletniej prognozy i kto ją przyjmuje. W związku z tym nie powierza się zadania. Tutaj nie wykonujemy żadnych zadań. Te zadania przepisujemy do uchwały budżetowej i na tej podstawie zarząd ją wykonuje. To są tylko limity zobowiązań, do których może zaciągać zobowiązania, czyli powiedzmy rodzaj pełnomocnictwa dla zarządu.
Dziękuję za wyjaśnienie. Chciałam tylko zwrócić na to uwagę, bo myślałam, że może jakieś drobne przeoczenie, to jest czas, żeby tą ewentualną pomyłkę naprawić. No, przeoczenie. Dziękuję.
Radny, dziękuję panu skarbnikowi. Czy mamy jeszcze pytania odnośnie tego projektu uchwały? Jeśli nie, to przejdźmy do głosowania. Kto jest z Państwa za przyjęciem tego projektu uchwały dotyczącego zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie dziękuję Państwu. Proszę Państwa, następny nasz punkt dotyczy sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu między sesjami. To pewnie na sesji będziemy poruszali tą kwestię. A punkt 15 i już w tej chwili wolne wnioski. Otwieram, proszę Państwa, dyskusję na temat wolnych wniosków. Co Państwo macie do powiedzenia, czy pytania jakieś? Bardzo proszę. To jeśli Pan Starosta, Panowie pozwolicie, to ja się wtrącę. W sprawie Rębaka mieliśmy wyjaśnioną. Tamtych dwoje ludzi teraz z naszego powiatu brało udział w olimpiadzie w Rio de Janeiro, pani Durska, pan Zalewski. Tak myślałem, czy nie warto by było ich jakoś tam nagrodzić, wyróżnić, wspomnieć o nich. Daję pod rozwagę. No to są goreniowianie, no dwoje ludzi z tego naszego powiatu. To daję pod rozwagę, panowie na zarządzie. Podejmiecie decyzję. No najlepiej by było, no to pewnie, że tak. Później mam następne pytanie. Proszę panów, to jeszcze powrócę do tego poprzedniego, do tej poprzedniej kwestii. Tam jeśli o tych zawodnikach mówimy, to wypadałoby i o tych trenerach. To są dwaj nasi goreniowianie, pan Nowotny, pan Kostrzeba, uczący, kończący nasze liceum. No, z krwi i kości goreniowianie, warto by i o nich pomyśleć. Te osiągnięcia są ich zasługą. A następną kwestię, którą chciałem poruszyć, proszę panów, myśmy jako komisja, jeśli dobrze pamiętam, w czerwcu, na którejś z czerwcowych sesji, żeśmy taki wniosek odnośnie do finansowania, składali odnośnie do finansowania Straży Pożarnej. Nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi. Jak ta kwestia wygląda? Czy to jest w toku, czy jakiś jest finał? Bardzo proszę o odpowiedź. Czy to dzisiaj, czy kiedy indziej, panowie, byście...
Tak. Myślę, że na to, co jest możliwość, odpowiemy od razu na miejscu. Więc zacznę może od sprawy nagrodzenia pani Ewy Durskiej i... Imię, tylko imię miał Krystiana, tak, Zalewskiego. To jak najbardziej, tak symbolicznie, w jaki sposób moglibyśmy podkreślić to. Jest to czy dla województwa, czy dla nas, dla powiatu, ale przede wszystkim myślę dla gminy największy atut. W przypadku pani Ewy Durskiej jest nowogardzianką, która trenuje w Goleniowie, więc tutaj jakby ten charakter typowo powiatowy dwie gminy. W przypadku pana Zalewskiego no, nie reprezentują wprost powiatu, nie ma o tym wzmianki, ale myślę, że warto by było jako samorząd powiatowy podziękować. Tylko teraz pytanie, czy dla takiej klasy zawodników jakim prezentem warto by było ich uhonorować, żebyśmy też w jakiś sposób nie wypadli, no finansowo nie bardzo. Nie mamy takich możliwości, żeby dać im po prostu jakąś kwotę pieniędzy, bo nie ma takiej możliwości. Pytanie, co można by było, no przeanalizujemy to, szczerze mówiąc. Też myślałem o tym, ale na tą chwilę jakby nie mam jeszcze rozwiązania. I mówię też, żeby to nie było tak odebrane później, że zaprosiliśmy ich na sesję, podziękowaliśmy, było bardzo hucznie, a wyjdą i będą komentarze, że w torebce niestety, bo może ich prezenty, które otrzymują w ramach uprawiania sportu na takim poziomie, to jest troszkę też inny, jakby inna skala potrzeb niż my możemy może zaoferować, więc... Ja myślę, że pani Agata zapisze ten wniosek i przeanalizujemy go jeszcze jutro, bo tak sobie też teraz rozmyślam, że chyba nie ma sensu, żeby to robić bardzo na siłę pochopnie na najbliższą sesję. Mamy sesję 20 bodajże 8, 7 października, więc to byłby też może dobry czas, żeby przygotować się i merytorycznie podejść do tego tematu. W kwestii wniosku komendanta powiatowego Straży Pożarnej, my jako zarząd analizowaliśmy ten wniosek i nie znajdujemy środków w budżecie wolnych, ani w inwestycjach, ani w innym miejscu, gdzie moglibyśmy w tej chwili te środki wygospodarować. W dniu dzisiejszym wpłynął drugi wniosek pana komendanta, bardziej uściślony, ponieważ tamten dotyczył 90 tysięcy i w nich jakby było tylko wskazanie, że kwota około 40 mogła być przeznaczona na pewien powiedzmy katalog możliwości czy potrzeb Komendy Powiatowej Straży. Oczywiście mówimy o tych elementach dotyczących wyposażenia, nagłośnienia, tudzież jakieś elementy sali konferencyjnej, tablice interaktywne, etc. Natomiast dzisiaj wpłynął wniosek przez samą komisję. Analizowałem go tak bardzo oględnie, więc będę w stanie coś więcej Państwu powiedzieć, jak się z nim dokładnie zapoznam i będziemy już po zarządzie. Tylko mówię, to nie jest kwestia chcieństwa, tylko to jest kwestia po prostu braku środków finansowych w tym momencie w budżecie. Spinamy budżet, aby, tak jak mówił Pan Skarbnik, zabezpieczyć przede wszystkim nasze jednostki, za które odpowiadamy bezpośrednio, czyli szkoły. Szkoły złożyły dosyć duże zapotrzebowanie na środki do końca roku i my tak naprawdę nie mamy też skąd tych środków nawet sobie spokojnie przesunąć. Realizujemy inwestycje, realizujemy plan budżetowy i w tym wypadku nie ma takich środków wolnych, żeby tą kwotę, tak sobie powiedzmy, od razu rezerw nie mamy, żeby tą kwotę chcieć czy nie chcieć. To nie chodzi o chcieństwo, to chodzi o to, że na tą chwilę nie ma środków, ale jako zarząd będziemy się również tym dodatkowym wnioskiem bardziej sprecyzowanym na 22 tysiące jeszcze zajmować w tym tygodniu.
Panu staroście w słowo, z tego co wiem, co mnie tam doszły słuchy, Straż Pożarna, Powiatowa Straż Pożarna byłaby zadowolona najdrobniejszą kwotą. Każdy grosik jest przez nich ceniony na wagę złota. Także tutaj wniosek o 90 tysięcy czy 20 parę, wcale bym się tego aż tak sztywno nie trzymał, a oni będą się z każdego grosza cieszyli.
Panie Przewodniczący, tylko dopowiem, bo tu Pan Skarbnik już może to jakby też uprzedzi Państwa pytania. To jest wniosek na rok 2017. Ja tego nie doczytałem jeszcze, bo mówię, w biegu widziałem ten wniosek. Więc będziemy w czwartek na zarządzie analizować wniosek lub na następnym, bo wiem, że 28 Pan Skarbnik zaplanował zarząd związany z finansami. Więc jeżeli jest złożony wniosek, to będziemy wtedy rozmawiali na etapie tworzenia budżetu roku 2017. Dziękuję.
Można, drodzy Państwo, z mojej strony mieć taki dwugłos trochę, ponieważ jestem również prezesem Zarządu Powiatowego Dużego Stowarzyszenia w powiecie, która nie jest, mówiąc brutalnie, kołem gospodyń wiejskich, tylko grupą strażaków, która tworzy system bezpieczeństwa w powiecie i on, myślę, że Panie Starosto, dobrze działa. I szkoda by było, gdyby ten wniosek, tak poparty szeroko przez dwie komisje, został gdzieś tam odłożony, ponieważ rzeczywiście idziemy w kierunku, tak jak dotarłem do dokumentów, które pan komendant przedkładał, wynika, że tutaj chodzi o stworzenie warunków do szkolenia strażaków. Komenda Powiatowa organizuje rokrocznie kilka szkoleń, szkoleń podstawowych, kursy techniczne, kursy KPP dla strażaków ochotników. Chodzi o to, żeby po prostu podnieść poziom wyszkolenia tych ludzi, co generalnie przekłada się później na system bezpieczeństwa w powiecie. Myślę, że to nie jest taka bezpośrednia pomoc, czy będzie w przyszłości komendzie powiatowej. Tego bym tak nie odczytywał. To idzie w kierunku dużego środowiska strażaków w powiecie gołymskim. Myślę, że ten wniosek, który wpłynął od komendanta, on pewnie był poprzedzony jakimiś rozmowami, tak sądzę. I wydaje mi się, że przetrącenie go, że tak powiem wprost, no jest takim gestem trochę niezrozumiałym, powiem szczerze. Bo gdyby to był materiał czy dokument, który wpływa i nie dyskutuje się wcześniej na ten temat, to rozumiem. Natomiast tym bardziej, że tak jak wspomniał pan przewodniczący, odbyliśmy spotkanie, pełna akceptacja była tego pomysłu, a tu okazuje się, że no, tworzą się jakieś problemy. Ja rozumiem, że są problemy finansowe. Ja też zweryfikowałem, tak jak pan przewodniczący powiedział, cały ten wniosek i uważam, że to nie chodzi o 90 tysięcy, tylko generalnie to można było wybrać punkty, które są istotne właśnie pod kątem szkolenia strażaków. I myślę, że ta kwota by zeszła do 30 tysięcy. To w mojej ocenie tak to wygląda, bo jak mówię, dotarłem do tych dokumentów. Także jeśli można się nad problemem pochylić jeszcze raz, to bardzo bym prosił jako radny, jako też prezes powiatowy dużej rzeszy strażaków ochotników w powiecie. Dziękuję.
Dziękuję panu radnemu. Słucham państwa, czy jeszcze mamy wnioski? Jeśli nie, pan starosta, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, z uwagi na dyskusję, która miała miejsce na ostatnim posiedzeniu połączonych komisji, chciałbym w kilku słowach przedstawić informację na temat funkcjonowania zespołu szkół ponadgimnazjalnych. Jako że Państwo jesteście Komisją do Spraw Społecznych i Oświaty, to pozwólcie, że w kilku zdaniach, wiem, że jest troszkę późno, ale w kilku zdaniach przedstawię informację na temat tej szkoły. Pan dyrektor nas poinformował, ponieważ też dostaje szereg zapytań ze strony rodziców, ze strony środowiska zainteresowanego funkcjonowaniem tej szkoły. Dostaje szereg zapytań. Wystąpiłem z pismem do pana dyrektora, aby też i na podstawie tego, co rozmawialiśmy na komisji, aby przedstawić, jak wygląda sytuacja w szkole. Pan dyrektor dzisiaj odpowiedział mi jeszcze przed komisją, dlatego pozwalam sobie Państwu to pokrótce przedstawić, że najważniejsze dokumenty, jak plan pracy szkoły, plan nadzoru pedagogicznego, skład zespołów przedmiotowych, organizacja roku szkolnego, kalendarz imprez sportowych, przydział dodatkowych czynności nauczyciela, wewnątrzszkolny system zachowania i oceniania, szkolny program profilaktyki i pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Te dokumenty zostały przez szkołę, przez Radę Pedagogiczną przyjęte 15 września na posiedzeniu Rady. Że występują oczywiście niewielkie problemy w szkole, które wynikają z nieobecności nauczycieli przybywających na zwolnieniach lekarskich. I są to zwolnienia, że tak powiem, teraz bieżące, które no, kilka osób na tą chwilę złożyło w szkole. Podpisano umowę z nauczycielami również zatrudnionymi na czas nieokreślony, jak i określony, także kadra jest w pełni zabezpieczona. Zaplanowano termin otwartego zebrania z rodzicami na dzień pojutrze, 21, na który prawdopodobnie również pojedzie pani dyrektor wydziału, żeby też mogła ewentualnie wspierać dyrektora w niektórych decyzjach. I jakby taka konkluzja, że na dzień dzisiejszy zespół szkół funkcjonuje prawidłowo. Powołani są również zastępcy, których brakowało jeszcze w zeszłym tygodniu. Osoby uzyskały kartę oceny pracy i w związku z powyższym dyrektor po opinii organu prowadzącego powołał osoby na stanowisko zastępców. Ale tak jak wspominałem, w zeszłym tygodniu te osoby tak naprawdę już wcześniej pracowały i pomagały, tylko tyle, że nie miały jakby tutaj zdolności do podejmowania formalnie pewnych czynności czy działań. Wracając jeszcze do dyskusji, która miała miejsce na połączonych komisjach, że o 50 osób zmniejszył się nabór. Na dzień dzisiejszy jest to 10 osób. Tak jak mówiliśmy, że to też czasami trzeba poczekać, nie wpadać w panikę. Ja wiem, że przy zmianie tej szkoły była duża dyskusja i Państwo mieliście prawo na podstawie tych dokumentów wyciągać czasami może nawet i pochopne wnioski, dlatego mówiliśmy, że w ciągu tygodnia to już się zmieni, już widać tą zmianę. Mamy informacje też z pozostałych powiatów, oprócz powiatu gryfickiego, tam akurat nie mogliśmy uzyskać z wydziału informacji. Mniej więcej jaki jest nabór w tamtych szkołach, czy się diametralnie zmniejszył. Natomiast widać, że w Kamieni i w Stargardzie jest to około też 15 do 50, no nawet w Stargardzie mówimy o 35 osobach różnicy, więc są to takie ruchy jesienne w pierwszym miesiącu, gdzie młodzież wędruje, rodzice też czasami pod wpływem niezadowolenia, a wyborem pierwotnym szkoły w Szczecinie pozwalają na powrót. Także ja myślę, że na tą chwilę no, staramy się trzymać rękę na pulsie, natomiast no, nie mamy wpływu na to, jakie decyzje podejmą rodzice, jeżeli chodzi o wybór szkoły. I tak jak mówiłem, mamy nadzieję, że wszystkie sprawy związane z ewentualnymi chwilowymi problemami rozwiążą się jeszcze w tym miesiącu, tak żeby te wszystkie elementy i plan pracy, mimo nieobecności części nauczycieli z powodów zdrowotnych, był realizowany, czyli podstawa programowa była realizowana na jakby poprzez wykorzystanie pozostałych nauczycieli, którzy pracują w tej szkole. To tyle, jeżeli są jeszcze pytania, to bardzo proszę.
Panie starosto, rzeczywiście ten problem na ostatniej sesji był poruszany. No, pana wyjaśnienia wiele nam dają, ale może są pytania względem tej szkoły, tej placówki. Tak, jeszcze troszkę czasu rzeczywiście widzę po swojej szkole. Te ruchy uczniowskie jeszcze się odbywają. Jedni się przenoszą, inni się wynoszą. To jeszcze jest, trwa. Tak. Dziękuję Państwu, dziękuję moim koleżankom i kolegom, dziękuję panu starostom, panu skarbnikowi, pani sekretarz i pani naszej sekretarz. Zamykam obrady. Dziękuję Państwu.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję.